Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Q&A, czyli w programie, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Jeśli chcecie nam jakieś pytanie zadać, to w opisie macie link, napisykońcowe.pl/hajs. Tam na stronie Tip & Donation możecie wpłacić nam jakiś dobrowolny datek i zadać swoje pytanie, napisać komentarz, pozdrowienie i my będziemy na antenie kolejnych odcinków odpowiadać na te pytania. Pierwsze pytanie dzisiaj od Kaś. Cześć, jesteście świetni. Ostatnio z Waszego polecenia przeczytałam God Country, Łukasz i Deadly Class, Radek. Jakie są Wasze ulubione komiksy poza nurtem Marvel DC? Co polecacie, a co trzeba znać?
Co trzeba znać? No, pewnie Sagę trzeba znać. To taki komiks, który swego czasu się sprzedawał bardzo, bardzo dobrze, więc pewnie warto. To Deadly Class myślę, że jest super. To, o którym Radek wspominał, ja bardzo lubię osobiście. Żałuję bardzo, że jestem trochę do tyłu. Bardzo polecam Southern Bastards od Jasona Aarona. Fajny taki południowy klimat, redneckowy. Bardzo, bardzo fajnie też narysowany. Natomiast jakbym miał powiedzieć jeden tytuł, który moim zdaniem jest bardzo warty chociażby sprawdzenia, nawet nie przeczytania do końca, jeśli komuś się nie spodoba, ale chociaż sprawdzenia i zobaczenia, z czym to się je, to powiedział, że to by było The Wicked and the Divine Kierona Gillena i Jamiego McKelvey, bo to jest komiks, który nie jest tylko komiksem, który jest w zasadzie takim amalgamatem wielu sztuk, bym powiedział. Tam jest i masa muzyki. Oczywiście no nie słyszymy jej, ale jakby jest bardzo ważną, esencjonalną częścią tego komiksu. Masa mody, sztuki graficznej. Jest tak naprawdę masa rzeczy połączona w jedną całkiem angażującą historię o tym, jak to bogowie pojawiają się na ziemi w ciałach młodych ludzi i mają tam ile, 90 dni czy coś takiego, zanim wszyscy zginą. I to się czyta świetnie, ilustrowane jest fenomenalnie, także też nie doczytałem tego do końca, ale planuję, bo no, przynajmniej te pierwsze parę tomów jest cudowne.
Zabrałeś mi mój typ, bo chciałem dać, wiesz, coś na szybko, pierwsze co mi do głowy przychodzi, to też by było Wicked and Divine.
Który zresztą, bo to jest taki wyjątkowy komiks, nie?
Tak.
Zupełnie inny niż cokolwiek, co wychodzi.
Dokładnie. I można go, wiesz, łatwo u nas dostać, bo też Mucha to u nas wydaje na szczęście. I Gillen z McKelvim, no fantastycznie w ogóle podeszli do tego projektu, że zresztą oni wcześniej robili ten Fonogram, który też łączył tą muzykę z popkulturą tak, mocno. I z komiksem, to też jest fantastyczna rzecz, ale tutaj połączenie tej mitologii tak ściśle z tym, jak się popkultura zmienia, jak to wszystko działa, wiesz, masz te wszystkie imprezy rave'owe, które są przez McKelvey'ego po prostu rozrysowane kapitalnie. To jest jeden z najlepszych komiksów, najlepiej wygląda jak komiksów, jakich znam, nie? Połączenie właśnie koloru z tym takim, z tą estetyką właśnie McKelvey'ego, która jest taka czyściutka. Te wszystkie postaci są takie, wiesz, czyste projekty, te designy, wszystko jest takie po prostu piękne. Zresztą te postacie i niektóre kadry to wyglądają jak takie szkicowniki z tych, zawsze tych szkicowników od mody, nie? Że wiesz, tam zawsze masz tutaj, dokładnie tak wyglądają te rysunki. I też z miejsca polecam Wicked and the Divine, u nas są trzy tomy, można, naprawdę powinno się każdemu spodobać, bo to jest taki komiks, chyba nie można go nie lubić, bo on po prostu wygląda kapitalnie.
Znaczy jest na tyle niestandardowy, że spodziewam się, że niektórym osobom może nie podejść, ale warto spróbować.
Tak, i to jest
po prostu trzeba mieć w głowie przeświadczenie, że to jest trochę co innego jednak.
Tak, to jest ta rzecz, którą się zawsze mówi, że o, jak ktoś właśnie tam nie czyta superhero, to jaki komiks mu polecić, żeby się przekonał do komiksów, nie? To jest akurat taka rzecz, niektóra się powinna spodziewać komuś, kto właśnie nie wiem, jakoś nie przypada z narracją komiksową, kojarzy mu się to tylko z superbohaterami czy czymś takim, to można mu rzucić spokojnie Wicked and Divine, powinien się wciągnąć. I tak na szybko, o Boże, jakbym miał mówić, to zrobimy jakiś oddzielny odcinek o polecankach, ale na przykład teraz sobie przypominam Punishera Ennisowego, nie? Tego już z Maxa.
Ale miał być poza nurtem.
Poza Marvel DC, Radek.
Ale nie, to właśnie dlatego, bo ten jego maksowy Punisher, to umówmy się, to nie jest
Radek
superhero.
Radek naciąga zasady, ale nie, to miał być poza Marvelem.
Nie o to było pytanie.
Radek, nie naciągaj zasad.
Radek, ktoś za to zapłacił.
Ale to jest właśnie piękne.
Ktoś za to zapłacił, a Radek, no nie, Marvel nie, jednak.
Właśnie, ale chciałem tak ładny myk zrobić, nie, że to nie jest
nie
jest takie, ty wiesz, w ogóle nie jest superhero. Kurczę, to Ennis, wiesz, wziął tę postać, którą zawsze chciał pisać, czyli Punishera, wywalił wszystko, co jest związane z superbohaterami, tam nie ma żadnych nawiązań do superhero, jest tylko Nick Fury się pojawia, bo on jest szefem agencji wywiadowczej, a reszta to jest, wiesz, takie gruba R-ka, trupy, wiesz, walające się głowy i ten stary weteran, bo tam u niego Punisher się starzeje w czasie rzeczywistym, nie? Był w Wietnamie, gdzie tam ma teraz po 60, jest pół do śmierci i to jest, kurczę, fantastyczna rzecz, która ucieka jak najdalej się da od superhero. Jest mniej superhero niż te wszystkie rzeczy z Image i z innych wydawnictw.
Na kadrach wygląda jak Clint Eastwood trochę. Natomiast jeśli chodzi o to, skoro Radek nagina zasady, to ja nagnę nawet mniej. bo niedługo ogłoszono, że wychodzi serial, znaczy jest dopiero pisany, więc bardzo polecam zapoznać się z Sandmanem właśnie, który jest, ale szczerze polecam sprawdzić przynajmniej drugi tom, bo pierwszy jest jeszcze taki, trąci tą superbohaterszczyzną mocną i jest opowiązany z DC, natomiast jeśli już jesteśmy przy superbohaterach, ale nie Marvel i DC, no to ja mówiłem, wielokrotnie wracałem do tego komiksu, czyli do Invincible. Bo Invincible wyróżnia się na tle Marvela i DC tym, że to jest jedna długa, spójna historia. Więc jeżeli chcesz poczytać historię o superbohaterach, ale kogoś przeraża to, że Marvel to jest te 10 tysięcy powiązanych i DC światów, tu czytasz Batmana i tu się pojawiał Supermana i tutaj jest nagle event, się łączy i w ogóle nie wiadomo co. A Invincible to jest 143 zeszyty, kolosalna historia pisana chyba ile? Przez 14 lat ją pisał Kirkman? Ale no to jest jedna historia od A do Z zamknięta w tych wszystkich komiksach bez żadnego rozwadniania się, rozchodzenia na boki. I ją absolutnie uwielbiam. Zresztą też a propos adaptacji ma być ten animowany serial z trochę wyższym budżetem, gdzie odcinki będą trwały po godzinę. Gdzie na przykład J.K. Simmons będzie podkładał głos pod ojca głównego bohatera. Mark Hamill będzie podkładał głos pod chyba robota, jedną z postaci ważniejszych. Może pod kogoś innego, ale no, to też wychodzi, więc polecam.
Hej, ty ja jeszcze, tylko na sekundę. Nie, ty jeszcze mówiłeś. Jezus, ja już się
straciłeś zasadziłem. Szansę, Radek. Ale miałeś, swoją okazję, zmarnowałeś.
Tak, bo mi wszystko tak pracuje, powiedzieli, że nie mówić o superhero, a debil powiedział, nie? To musi wymyślić coś mądrzejszego.
To poczekaj na swoją kolej.
Poczekam. Nie było superhero, Radek, tylko Marvel i DC. Możesz mówić o superhero, tylko nie Marvel i DC. Dobra. Słuchaj uważnie.
Dalej idzie.
Dobrze, to ja dwie rzeczy, na szybko. Pierwsza rzecz, która jest fantastyką, ale no nie jest superhero, czyli Paper Girls, to wychodzi u nas, wydaje Non-Stop Comics i to się zaraz jakoś kończy, więc to nie jest bardzo długi taśmiec, tego jest bodaj 6 tomów w całości, coś koło tego. I to jest taka fajna, trochę retro fantastyka, taki klimat trochę Stranger Things, a trochę nie, trochę jakieś podróże w czasie, trochę kosmici, fajna rzecz. A druga, która w ogóle nie jest superhero, w ogóle nie jest fantastyką, jest jednym takim, nie wiem, 300-stronicowym, zamkniętym tomem. To jest komiks rysowniczki The New Yorkera, Rose Chass. Nazywa się Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. I to jest komiks o tym, jak pogodzić się z tym, że nasi rodzice są starzy i umierają. Ale jest bardzo zabawny, bardzo ciepły i polecam gorąco, bo to jest autentycznie jedna z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek czytałam. I na pewno takie, nie wiem, moje top 3 komiksów.
Paper Girls też będą miały adaptację przy okazji ogłoszone. Nie?
No, teraz już kurde, wszystko
ma oczywiście. Wszystko,
nie? Dobrze, Radek?
Dobra, to ja tylko dodam, że to nie super hero, to polecam Zaćmienie, które u nas wyszło. To jest komiks Eda Brubakera i Shana Phillipsa.
Fade Out, tak? Tak, się
tak, The Fade Out w oryginale. To jest kryminał osadzony w złotej erze Hollywood. Nie mamy tą samą śmietankę aktorów, tam się przejawiają znane nazwiska, jest Clark Gable i inni znani. I to jest o scenarzyście. Jest tam całe w ogóle polowanie na komunistów i wszystkie te sprawy, które wtedy zżerały Hollywood, ten cały brud pokazany. I to jest właśnie historia scenarzysty, który się wplątał tam w całe te tryby tego Hollywood, tego wiesz, ten zamiatania tych wszystkich niewygodnych spraw pod dywan. Zaczyna się oczywiście od morderstwa jednej z aktorek i wszystko, później odkrywamy tą sprawę, wiesz, po sznurku do kłębka, dokładnie. Jest to podążanie, jest fantastycznie napisane, no Brubaker potrafi w kryminały, to jest najlepsze nazwisko z tym związane. I Mucha to u nas wydała, to jest bardzo grube, więc polecam, bo się przez to po prostu płynie. I polecam też Usagiego, Jane, którego też u nas wznowili teraz w grubych tomach w Egmoncie, to jest Królik Samuraj, pięknie, klasyczne takie opowiadania samurajskie, co się też powinno każdemu spodobać. To można dzieciakom spokojnie podsunąć i się będą dobrze bawiły.
Okej, kolejne pytanie, dalej w klimatach komiksowych, od Aelin Lore. Hej, jakie znaczenie ma dla was kreska w komiksie? Mnie potrafi przy nim trzymać, na przykład Juan Ferreira w Green Arrow, albo całkowicie odrzucić, jak przy Deadly Class. Co jest ważniejsze, kreska czy historia?
The fuck?
No co? Ale kreska w Deadly Class byśmy w stanie odrzucić?
Każdy
ma swój gust.
Ja wiem.
Ja nie potrafię czytać komiksów, gdzie mnie odrzuca kreska. Na przykład Sandman jest takim komiksem, gdzie po prostu ja stwierdziłam, że nie, ta kreska jest tak jakby nieestetyczna dla mnie, że nie.
Znaczy, no ja mam tak samo. Ja bardzo lubię Ja bardzo lubię standardowych artystów, szczególnie w tych takich superbohaterskich komiksach, gdzie jesteś przyzwyczajony do pewnego standardu i zawsze przychodzą takie, wiesz, rysują z takim pseudorealistycznym stylem rysownicy, ale mam wrażenie, że ostatnio coraz luźniej pod tym względem jest coraz więcej takich bardzo ciekawych artystów, próbuje swoich sił w komiksach. Zresztą nawet to, że nasi polscy artyści zagrzali miejsca na stałe w amerykańskich komiksach, nie? I Kasia Niemczyk, i Szymon Kudrański, to są twórcy o kompletnie innych stylach, nie? Więc ja generalnie lubię jak kreska jest brzydka, jeśli to pasuje do komiksu, lubię takie rzeczy, które właśnie nie są realistyczne.
Ja niezbyt lubię brzydkę.
Lubię jak od czasu do czasu właśnie ktoś ma zupełnie inną technikę, lubię tych wszystkich frazjerów Irvingów, Mike'ów Del Mundo i tak dalej. Lubię jakieś takie szkicowe rzeczy. No, mam parę takich artystów, których po prostu, za których kreską nie przepadam i faktycznie wtedy nie jestem w stanie tego czytać. I tak było z tymi wszystkimi tymi Ramoso-podobnymi rysownikami, nie? Tymi wszyscy, oni tam wypłynęli jakoś na początku lat 2000, nie? Ten taki lekko mangowy styl, taki bardzo dynamiczny, taki mocno, wszystko jest takie bardzo wykrzywione, takie popłuczyne po Bagleju trochę,
tego,
nie?
Dzieci Joe Madurieri, nie?
No tak, Madurieri jest tak fatalny. No,
mi się to kojarzyło bardziej właśnie z tym, z Bagleyem. On w latach 90. wszyscy pod Bagleya rysowali w Marvelu.
A nie, to było Madureira, jak wszedł z tym swoją mangą i wtedy wszyscy, bo on był, wiesz, on był najlepiej sprzedającym się artystą Marvela pod koniec lat 90. i wtedy był nawet przykaz, żeby, wiesz, wszyscy zaczęli w tym momencie kopiować, tak jak kiedyś Jim Lee kopiowali, byli jak
Jim Lee. Jak był Liefeld, Lee i McFarlane,
tak,
nie?
Tak, to później tak wyszło właśnie z Madureirą, że wszyscy musieli robić tak jak on, a on był już tak mega mangowy, nie? W tym swoim okresie szczytowym.
Natomiast... No, także zdecydowanie tak mam, natomiast właśnie, kurczę, jakim cudem, no okej, każdy ma swój głos i tak dalej, ale kurczę, przecież Wes Craig się nazywa ten starszy artysta Daily Class, przecież on jest fantastyczny. Tak, nie dość, że pasuje ta kreska do klimatu komiksu, jest taka bardzo właśnie lekka i dynamiczna i no taka... Potrafi fajnie oddać klimat tej historii. Kiedy ma być brudna, to jest brudna. Kiedy ma być kwasowo, no to jest kwasowo. Naprawdę świetną robotę robi. Ale w ogóle nie wiem, może daj mu szansę jeszcze, kurczę, bo to jest naprawdę świetny artysta.
Jeszcze tak, odpowiadając na...
Tylko dodam do tego Craiga, nie, że ta narracja właśnie z tą oparciu o tą dynamikę, to jest tak niesamowita rzecz, nie? Tam się wszystko dzieje w takim tempie. Jak masz ten odcinek, ten cały, właśnie jak on na kwasie jest, główny bohater, nie? I w tym Las Vegas. Kurczę, nie wyobrażam sobie, że ktoś inny to w taki sposób rysował jak on, nie? Tam wszystko żyje, wszystko się dzieje i przez całą serię to jest tak równy poziom, więc kurczę, nie wiem. Ale na przykład tak samo jest, jak tam był wspomniany Ferreira z Greena Roa, nie? Ja na przykład nie znoszę Ferreira. Dla mnie to jest tak mocno plastikowe rysunki i mnie strasznie to wyrzucało z lektury, która była paskudna, bo to Benjamin Percy pisał. Ale czekałem, kiedy Otto Schmidt się znowu pojawi, nie? Bo ja znowu kocham Otto Schmidta, nie? Te jego kreskówkowe rysunki, które idealnie pasowały, też były dynamiczne i nagle mi ten Ferreira wbija, które wyglądają te jego rysunki jak taka roztopiona świeczka. I tylko nie wróci Otto Schmidt.
Jeśli chodzi o to drugie pytanie, czyli co jest ważniejsze, scenariusz czy kreska, generalnie w moim przypadku jest to scenariusz, ale jakby kreska nie jest bez znaczenia. To znaczy, że jeśli komik jest czytam go i tam, no nie zachwyca, ale da się znieść, ale jest fantastyczna kreska, jest ciekawa, no to z tego samego powodu to inaczej żyje i przez to mi się raczej żyje. Aczkolwiek jeśli dialogi są kompletnie fatalne, to nie wiem, jak dobra kreska nie spowodowałaby, że chciałbym przy tym długo siedzieć. Pewnie bym sobie przejrzał i zobaczył, jak to ładnie wygląda, ale wcale nie wgłębiałbym się w samą historię. Ale i to działa oczywiście w drugą stronę, czyli jeżeli nawet komiks powie, że jest super ciekawy, ale po prostu nie jestem w stanie znieść tego, jak jest narysowany, to się nie przebije. I jeszcze do tego dodam, że są też różni rysownicy, których jakby nie potrafię znieść w jednym miejscu, a niekoniecznie w innym. Takie są przed z Chrisem Bacalo, którego ja po prostu nie trafiłem w X-Men, nie byłem w stanie go znieść w X-Men, nie znosiłem jego X-Men, ale jak zaczął rysować Doktora Strange'a, no to stwierdziłem, że to jest po prostu, to jest to miejsce, to jest gość, który przy Doktorze Strange'u jak ryba w wodzie po prostu, więc jakby to też jest istotne, żeby dopasować odpowiednie rysunki do odpowiednich styli. I ostatnia rzecz, to o czym Łukasz mówił, czyli że ostatnio jest ciekawiej. Jest rysownik, który słynie z rysowania różnych popieprzonych rzeczy bardziej. Travis Forman się nazywa bodajże. On tych Ultimates.
Travel Forman.
No on rysował tych Ultimates i tak dalej. I myślisz, że w takim razie oto będą mu zawsze dawali te dziwne rzeczy. Ale sprawdziłem na przykład ostatnio Black Cat. Komiks kompletny, zwykły zrobiony w stylu Haste Movie. Masz Black Cat, która zbiera swoją ekipę na wielki skok. I on to rysuje i wychodzi mu świetnie, choć nie masz tam żadnych mackowatych stworów, innych karykatur mięsnych i dziwnych rzeczy, tylko hajs i dalej wiem, że to on i to fajnie działa, więc mówię, odpowiednie osoby też do odpowiedniej historii.
Ja w ogóle najbardziej lubię, jak jest taka widoczna chemia między, to jest dla mnie najważniejsze, jak jest chemia między scenarzystą a rysownikiem, nie? Że wtedy nawet ten rysownik, który wydaje się, że wiesz, że jest jakiś brzydki, może nie pasować, ale z dobrym scenariuszem i który pasuje do tych rysunków, to jest dla mnie idealna, że tak jak było na przykład z Dionem i z rzeczami od Enisa, nie? Który zawsze, zawsze, ten jego Punisher jest...
Najlepsi kumple, wiadomo, byli.
Dion zawsze są te same twarze, ale kurczę, Kaznodzieja, Punisher, to są takie rzeczy, które bez Diona, bez tej, tego ich połączenia właśnie, Enisa z Dionem, to by nie działało zupełnie. I też Dion, który miał, dostawał innych, wiesz, scenarzystów, nie, czasami, no to wiesz, że te rysunki nie pasowały, nie, i to się sypało, jak na przykład Wolverine pisał od... O Jezu, nie pamiętam od kogo, jak była ta Wolverine Origins, była ta seria już regularna, nie? Po tym jak odzyskał pamięć Logan. I to wtedy Daniel Way, okay, Daniel Way, okay, tak, z Dionem robił.
Ale Daniel Way to z nikim pasowało. Się dobrze nie trzyma.
Tak, tak. I musi być chemia między scenarzystą a rysownikiem. Tak jest właśnie z Brubakerem i Phillipsem, z Bendisem i Alexem Meliu. To jest kupa takich naprawdę duetów, które do siebie idealnie pasują, nie? I wtedy jest super. I wtedy już nawet nie kieruje się... Ja się często właśnie kieruję duetem twórców, nie? Nie tylko, że ten, jaki jest rysownik i scenarzysta, tylko jak jest ten duet, to mówię, o, to będzie cudowne. Teraz jak na przykład nowa seria zapowiedziana Lemira i Sorrentino, oni mają chyba Jokera robić.
Oni albo... masę rzeczy zrobili świetnie razem.
Tak, 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 ale i Green Arrow jest po prostu fantastyczny, nie? Tam scenariusz idealnie pasuje do tych eksperymentalnych rzeczy Sorrentino i tak samo jak robili Old Man Logan, nie? Też wyglądał kapitalnie i była bardzo fajna historia i teraz czekam na te ich nowe projekty w DC i kurczę, jak ta chemia jest, to działa.
Alex Malejew. To Malejew, zawsze mnie zastanawiało, tak? Że osoba ma problem z tym nazwiskiem, a to jest zwykłe takie rosyjsko brzmiące nazwisko. Po prostu Malejew.
Najgorsze jest, jak to widzisz tylko na papierze, nie? I nikt tego nie wymawia. I później, kurde, jak to wiesz. Ja też, ja na przykład z Dillonem jest tak, że wiesz, Dillon, wiesz, też kupę wersji słyszałem. I to w wywiadach, bo sobie często oglądam wywiady, żeby wiedzieć, jak to się cholera wymawia. Później masz tych dziennikarzy, który każdy inaczej, wiesz, czemu nie nazywają się po prostu Bendis na przykład? Wiesz, że Bendis to Bendis. Albo wiesz, że Łukasz Stelmach i Chabot, nie? Piszesz Stelmach, mówisz i Chabot.
To nie jest dobry przykład. Okej, to jedziemy dalej.
Pytanie od Artura. Cześć, szkoda mi Comics Weekly, ale dobrze, że można liczyć na fajne dyskusje na napisach końcowych. Jej.
Można,
dokładnie.
Można.
Coś umarło, żeby coś się narodziło, czy jakoś tak.
Można i komiksowe dyskusje są.
Krąg życia. Tak.
Komiksowe dyskusje są i będą.
Komiksowe pytanie, dawno nie było.
No, dawno nie było w tym odcinku.
Co sądzicie o niskiej sprzedaży War of Realms i tym, że to jednak komiksy DC są w topce sprzedaży?
Znaczy, nie są, ale są... Znaczy, zależy o którym miesiącu mówimy, bo w ostatnim miesiącu...
Artur dopisał pod koniec czerwca.
Więc... To w czerwcu na pierwszym miejscu była ta Blacka, która miała ponad 100 tysięcy więcej sprzedanych niż Deceased. Ale po prostu, czytałem ostatnio, specjalnie przeczytałem, była cała fajna na Comic Book Resources, dokładna analiza tych numerków sprzedanych. Generalnie wyrzuć to za okno. Ile razy mówimy już, że te numerki nie mają pokrycia, to teraz to dochodzi do jeszcze większego absurdu, bo ilość wariantów, które sprzedano w przypadku Black Cat na przykład, jest tak popieprzona, a z drugiej strony DC robi to, co no tutaj Roba Liefelda popieram, od dłuższego czasu jadę po Batmanie i jakby dalej się tego trzymam, czyli że tak, może DC jest, ma dużo numerów w pierwszej dziesiątce, ale to jest Batman Who Loves, Batman Dem. Batman coś tam, Batman.
No, i tak dalej. 5 powieści graficznych z Batmanem, 3 serie z Batmanem.
Dokładnie. Więc czy to na pewno DC całe, czy to tylko Batman? A z drugiej strony masz właśnie tego Marvela, który czytasz, Black Cat miała, nie wiem, 15 wariantów czy ileś i ludzie, kolekcjonerzy po prostu przychodzili i jak w latach 90. się kupowali. Więc mówię, naprawdę wywal za okno te numerki, bo one są tak nic nie warte według mnie w tym momencie.
Cały rynek komiksowy jedzie tylko na tej garstce fanatyków, którzy kupują te wszystkie warianty. Jak oni przestaną je kupować, to jebnie wszystko.
Czekamy.
I tylko czekamy. To jebnie, bo to jest troszkę żenujące w tym momencie. Nie wiem na ile dobrze lub na ile źle się sprzedało War of the Realms. Natomiast tak ze swojej perspektywy już tutaj słyszałem od chłopaków, że jest fajne i nawet chciałem zacząć to czytać, ale potem zobaczyłem, kurwa, ile tego jest, tych wszystkich miniserii.
Nie musisz ich czytać.
Jakichś tam pobocznych rzeczy. No niby nie, wiesz, ale jak widzisz całą listę, no masa osób ma tak jak ja, że jak już czyta, to chcesz przeczytać całość, nie? Nie mieć, wiesz, możliwe, jakby chcę dostać to wszystko, co się składa na tę historię. I wiesz, że te wszystkie miniserie są kompletnie zbędne i są tylko po to, żeby zajebać rynek kolejnymi tytułami, żeby wywalić jak na półki jak najwięcej tego. I co z tego, że część z tych rzeczy piszą na przykład autorzy, którzy mnie interesują, na przykład Lee Williams, której chętnie czytam komiksy, ona pisała ten Tying Giant Man, który podobno też jest fajny,
jest.
Ale no jak przeczytam to potem będę musiał przeczytać, znaczy będę musiał, mam takie poczucie w głowie, że muszę przeczytać potem i masę innych tych miniserii, a mi się nie chce, więc niech giną, niech te War of the Realms się sprzedaje jak najgorzej, niech po prostu odpuszczą sobie te praktyki, bo no mnie to mocno odrzuca mimo wszystko od rynku i podejrzewam, że wielu innych czytelników też.
Jeśli chodzi
tak tylko dodam, że ten w przypadku World of Realms i tak to było całkiem nieźle załatwione, bo te miniserie są naprawdę stoją na własnych nogach i może, że przy tej zupełnie w oderwaniu od tej głównej miniserii będziesz wiedział, co się dzieje w głównej miniserii, jak ją przeczytasz, ale jak sobie doczytasz tych rzeczy dodatkowe, to też dostaniesz po prostu oddzielne historie, nie? Mam na przykład ten tie-in miniserię z Punisherem, nie? Która jest kapitalną opowieścią o Punisherze, oddzielną, nie musisz, wiesz, tylko
za zalążkiem jest to, że wiesz. Będzie miała kontynuację swoją na swoich nogach.
Tak, tak, będzie miała swoją kontynuację, ale to jest, wiesz, zalążkiem jest tylko to, że coś tam łupnęło w Nowym Jorku, nie? Jest ta cała wojna, się przyniosła, wiesz, jest w Ameryce, wszystko jest zajęte i Punisher ma jakąś swoją tą misję poboczną, nie? Która jest zupełnie oddzielna od tego, co się dzieje w głównej fabule, może sobie spokojnie i się będzie super bawił, jak to przeczytasz, ale nie musisz tego czytać, żeby znać tą główną miniserię, bo to pisał też Aaron i on, wiesz, że on podporządkował to wszystko, żeby ta miniseria była, wiesz, jak najbardziej kompletna, nie? Żeby jak ktoś chce mieć to zakończenie jego sagi z Thorem, to podsumowanie przynajmniej tego pewnego etapu, to je dostanie, nie? Bez rozmieniania się na drobne, nie? Ja sam przeczytałem jakieś tam pojedyncze numery niektórych miniserii, jak mi nie podpasowała, to szła do kosza, na przykład jak to Agents of Atlas.
Grega Paka też było, porzuciłem po pierwszym zeszycie, było fatalne.
Tylko reklamą azjatyckich bohaterów nowych, nie? I mówię, nie chcę tego czytać, bo to jest słabe po prostu było, nie? I idziemy dalej. I to jest akurat lepsze niż na przykład było, wiesz, na przykład w czasach tej drugiej Civil War, no to też niedawno.
Że ci się wpieprzało w każdą serię.
Tak, gdzie się wpieprzało i teraz, tutaj były te w ogóle przypisy, wiesz, to był najgorszy okres Marvela, jak były te przypisy i tutaj będzie poboczna misja Black Widow, musisz przeczytać to i to, żeby wiedzieć, co tam się stało. Ja tutaj tego nie ma, masz to w nosie, nie, co się dzieje z tymi bohaterami między kadrami, nie, możesz sobie doczytać, ale nie musisz i to jest naprawdę fajnie załatwione.
No jest to Journey into Mystery, które według mnie było absolutnie fantastyczne. To jest drużyna, którą Kate Bishop prowadzi z Balderem i polega na tym, że muszą wieść niemowlaka, córkę Odyna i Frey przez kraj, spieprzając Odaresa, który jedzie ognistą ciężarówką za nimi. I to też jest takie, szlają się jakieś bezdrożach, nie, w ogóle to nie, nawet nie są blisko całego tego konfliktu. Po prostu sobie jeżdżą i to jednak jest fajne pod tym względem, że czasami scenarzyści mogą się popisać, mogą sobie po prostu usiąść i napisać tak naprawdę swoją historię, która tylko gdzieś tam jest na obrzeżach tego całego dużego eventu. Więc to się chwali. Ale z drugiej strony masz właśnie tych Agent of Atlas, którzy polegają tylko na tym, że ej, Koreańczycy też mają swojego Marvela, oni też mają swoje bohaterki. Ej, Amerykanie, wiecie, że mają? To patrzcie, damy wam to i już zapowiedziano, że będą napierdalać teraz miniseriami po pojedynczych koreańskich bohaterach, które tak bardzo nikogo nie obchodzą i po prostu będziesz dalej miał zasrany rynek. No, ta cała mówię, z jednej strony nienawidzę Marvela po prostu za to zapychanie rynku i za milion wariantów, potem patrzysz, o jak to się świetnie sprzedało. A z drugiej strony patrzysz na DC i po prostu w pierwszej dziesiątce Batman, więc...
Dobra oferta. Jedziemy dalej. Wojciech i kropka. Kropka.
Pozdrawiamy kropkę.
Jak myślicie, czy postać grana przez Keanu Reevesa w Cyberpunku 2077 będzie postacią fizyczną czy hologramem, który widzi tylko główny bohater? W zwiastunie był taki jakby zgliczowany. Pozdrawiam całą ekipę napisów końcowych. Dziękujemy, pozdrawiamy również. To ja powiem, że jest hologramem, bo tam w lore to ta postać nie żyje, tak jak czytałam.
Keanu Reeves to powiedział. Keanu Reeves w wywiadzie powiedział, że nie chcę nic mówić, ale w historii tej postaci była śmierć, ale I'm still around. Więc no...
No, tym bardziej, że nawet jakbyśmy tego nie widzieli, to można by się tego domyślić, że łatwiej będzie Keanu Reevesa zamknąć w jednym pokoju zielonym i nagrać wszystkie kwestie od razu z nim, niż go tam prowadzać po tych planach z motion capture i tak dalej, więc...
Plus wtedy łatwiej jego głos tylko, nie? Bohater nie musi go zawsze widzieć, a łatwiej Keanu Reevesowi w studio po prostu nagrać całą masę dialogów, tekstów, a niż właśnie
Płacisz mu za, nie wiem, 3 dni zdjęciowe, a nie za 3 tygodnie, nie?
Tam,
więc to jest przydatne całkiem.
Okej, okay. Następne pytanie od Maj Agdan i to jest komentarz nawiązujący do naszego odcinka, gdzie mówiliśmy o grach planszowych, gdzie też odpowiadaliśmy na pytanie Maj. Jakby ktoś potrzebował kontekstu, to musi się cofnąć. Maja pisze tak. Kocham gry manualne. Sprawdźcie Dixit, taką grę karcianą na wyobraźnię. Myślę, że nawet Łukasz mógłby pokochać. Nie znam osoby, która by tego nie lubiła. Datek na lody, bo gorąco. Pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kupimy za to bardzo dużo lodów. I nie wiem, czy kojarzycie Dixit. Jak nie kojarzycie, to może, no właśnie, potrzebujecie. Dixit jest taką specyficzną grą, która składa się przede wszystkim z kart, takich, no nie wiem, o wielkości pocztówki. I na każdej karcie jest taki prześliczny rysunek. One są przez różnych artystów robione. Taki mają klimat taki trochę oniryczny, baśniowy. Tam są jakby takie dziwne rzeczy, że coś, jakieś przedmioty o różnej wielkości. To się trochę może się kojarzyć, nie wiem, jakby ktoś robił ilustrację do Alicji w Krainie Czarów.
Albo do kart Tarota.
No coś takiego, takie prześliczne obrazki i nie do końca jesteś pewien, co te obrazki przedstawiają, albo jak jest, nie wiem, jakby zatytułować ten obrazek i na tym polega gra, że każdy gracz ma te swoje karty w ręce zakryte i jeden gracz wymyśla jakiś tam tytuł, nagle sobie mówi tam, nie wiem, 3 życzenia, cokolwiek i każdy gracz dokłada swoją kartę z tych, które ma w ręce, jeden gracz zgaduje, który gracz faktycznie położył kartę do tego hasła i chodzi o to, żeby mylić tych innych graczy, dokładając karty, które też pasują. Przez to, że no, te karty są tak enigmatyczne, że wiele rzeczy może pasować. I to jest super.
Wierzę. Super, nie, no to nie brzmi jak coś, przy czym chciałbym się bawić mimo wszystko. Jakby, znaczy, dziękuję za rekomendację.
To jest gra na taką, powiedzmy, wyobraźnię, na taką trochę wrażliwość.
Słuchaj, ja powiem tak, ja mam wystarczająco dużo zabawy z wyobraźnią, jak, wiesz, pracuję i robię rzeczy w Photoshopie albo w Premierze i muszę kombinować i myśleć nad tym. A jeśli chodzi o gry manualne, no to pokonuję jakieś 200 km myszą codziennie, więc starczy mi gier manualnych.
Czy manualny jest skąd na tym, że polega na tym, że chodzi o to, że kładziesz rzeczy na stole.
Więc jak ja chcę się rozerwać, to odpalę sobie, nie wiem, Mario Kart albo Asasyna i
tak
sobie pozabijam sobie jakichś żołnierzy i to mi wystarcza na rozrywkę. Natomiast wyobraźnię to ja angażuję tutaj, jak robię rzeczy.
Ja chcę tylko powiedzieć, że kłamiesz, bo nigdy nie zagraliśmy w Mario Kart, więc nie mów, że je odpalasz, bo nie odpalasz. Bo 10 lat temu odpaliłeś.
No, odpalałem.
Dixie jest fajny, ja lubię.
Sun, dziękuję.
Dixie jest fajny, ale podobała mi się cała konstrukcja pytania, także nawet Łukaszowi się spodoba. Ja mógł Burowi.
Nie, szukaj dalej, Maja. Nie szukaj, on jest trudny.
A to
mu się nic nie spodoba.
Bur bez wyobraźni, nawet jemu się spodoba, nie?
Nie,
no to są, wiecie, to są fajne.
Mam dość wyobraźni na co dzień.
Nie, no ale taka jest prawda. No kurczę, jak ktoś ma pracę. O, jak ktoś ma pracę taką jak ty, taką bardzo zadaniową.
Dziękuję.
Że musisz siedzieć, patrzeć w cyferki i się nie możesz pomylić i tak dalej, musisz być rzeczowa i tak dalej. No to ja rozumiem, że wtedy potrzebujesz czegoś rozrywkowego, właśnie, żeby pobudzić wyobraźnię, żeby aktywować te części mózgu, których nie używasz w pracy z kolei. A ja mam dosyć kreatywną robotę, więc to jakby mam zupełnie inne potrzeby w szukaniu rozrywki.
Jak znajdę grę planszową, która polega na tym, że liczysz cyferki i musisz być dokładny, to będziesz w nią grać, bo tego ci brakuje.
Znajdź mi grę planszową, gdzie się, nie wiem, morduje strażników na zamku, gdzieś się obozy, to ja bardzo
chętnie. Eurobiznes pogram.
No. Nie, ale dziękuję za rekomendację. Doceniam próbę. Może kiedyś spróbuję.
Może kiedyś trafisz, Maja.
Może kiedyś przegram zakład i będę musiał spróbować, więc...
Ale zjedliśmy lody, więc
o, lody
to tyle dobrego.
Ja wolę te lody, szczerze mówiąc.
Boże, może za grę planszową powinieneś dostawać jedzenie, no to że wygrasz, nie?
Takie pistacjowe.
Nie mamy takich.
Wiem.
Okej, okay. Daniel Bury pyta. Uwielbiam was słuchać w podróży. Dzięki za dobrą robotę. Polecamy się. Tak,
polecamy się także w podróży.
Tak.
Kurde, fajnie by było mieć.
Mamy nadzieję, że podróżujesz po kosmosie.
Przecież to jest najgorsze, kurczę. Ja bym sobie chętnie posłuchał takiego podcastu jak napisy końcowe w podróży, tak jak ostatnio jechaliśmy przez pół Polski. Ale nie ma, bo są tylko napisy końcowe, które już znam. Bo jak nie nagrywam, to montuję.
Ale jak jedziesz przez pół Polski, to tam nie ma zasięgu.
Ostatnio się jarałem, bo mogłem Stranger Things sobie posłuchać przy robocie, bo ani tego nie montowałem, ani tego nie nagrywałem i super po prostu. Fajny podcast, naprawdę dobrze się słuchało.
Podobał ci się ten odcinek.
Tak, i mówię, kurczę, ale bym chciał więcej czegoś takiego, ale nie ma.
Nie, ale to prawda, kurde, jest. No, podcasty o popkulturze, to jest w ogóle też kanały takie stricte popkulturowe, które nie są trzaskaniem recenzji na przykład, jedne po drugim. No to ile jest takich kanałów, które faktycznie rozmawiają o popkulturze, omawiają newsy, zagadnienia popkulturowe w Polsce? Bo oczywiście, jeżeli mówicie Stanach to wiem, że są, ale w Polsce...
Oscar to w ogóle spray każdym odcinku, to w ogóle nie ma napisów do słuchania, prawda?
Ja w ogóle nie mam niczego. Ja może dlatego nie wiem. No. Już mi się słowa mieszają, bo ciągle jak chcę słuchać podcastów, to mogę tylko zagranicznych, więc ja zapominam już, jak brzmi język polski, nie? To jest tylko w napisach końcowych go słyszę.
Tylko horror. A ty horrorów nie lubisz, to nie możesz tych, gdzie cię nie ma oglądać.
Znaczy nie, no tam nie puszczamy strasznych rzeczy, to ewentualnie Oskar może posłuchać, nie wiedząc, o czym tam mówimy. Nie?
Oskar, będziesz w temacie, nie oglądając wcale horrorów.
No, będziesz mógł pomówić, który film dobry, który zła. No.
O Jezu, dalsza część pytania jest gorsza.
Uwaga, pytanie. Kiedy omówienie fenomenu Shingeki no Kyojin, Attack on Titans, to zdaniem wielu najlepsza aktualnie wydawana seria anime, jak i manga. Pozdro. Sprawdziłam, jak to się czyta, więc mam nadzieję, że nie pokaleczyłam bardzo, ale jeśli tak, to przepraszam japonistów, proszę nie wysyłać bomb. I wiem, kojarzę, że to istnieje, ale w życiu tego nie widziałam.
No ja kojarzę, to takie coś, że mury stawiają i chodzą takie wielkie...
Mechy.
Nie mechy, takie potwory.
Takie mięsne...
Tam nie ma mechów?
Takie organiczne.
Mięsne bydlaki.
To są takie organiczne, te mają taką mięśnie na zewnątrz i tak. I takie
też widziałem,
takie
jak to dziwne, wygląda.
Te fajnie wyglądają.
Nie wszystkie
ja
mają
tego sprawdziłem, bo to fajnie wyglądało.
Nie wszystkie mają mięśnie na zewnątrz, źle mówisz. Są takie bydlaki, które nie
tak daleko nie zaszedłem w moim researchu.
Nagie bydlaki, które chodzą i są tacy, którzy latają na takich linach żelaznych.
Już dobra,
mają miecze.
W tym momencie.
Jak serial będzie na Netflixie, to może obejrzę, bo te anime są zawsze krótkie, nie? To takie...
Nie, to było tak, że w ogóle te anime miały długą przerwę, bo dogoniło mangę szybko, nie? I pamiętam, że czekałem na następny sezon i to trwało chyba 3 lata na czekanie i w końcu go nie obejrzałem i muszę go nadrobić, ale to co oglądałem na początku było super. Kurczę, to jest takie, wiesz, taki steampunkowy klimat, nie? I te wszystkie, wiesz, te fajne mają mundurki, fajny jest ten sposób właśnie tego poruszania się na tych takich linach z tymi mieczami i walczenia z tymi, kurde, cholernymi tytanami, tylko później zrobili, jak czytałem, wyjaśnienie i tam już wchodzą takie ostre klimaty, wiesz, że to porównują, że tam są, wiesz, tu są naziści, ci są tak naprawdę Żydami i trochę się pogubiłem.
Są nawiązania do Biblii?
Pewnie są, tylko tam mówię, jestem do tyłu, ale to, co oglądałem, gdzie chodziło głównie o to, że się napieprzają z tymi tytanami, było naprawdę spoko. I takie dynamiczne, i ma zajebistą czołówkę.
Ja poczekam, aż, nie wiem, Amerykanie zrobią swoją wersję, Scarlett Johansson będzie tym tytanem mięśniowym i wtedy chętnie. Ale... Nie, no nie mam czasu, kurczę, mam tyle rzeczy do obejrzenia, że...
Plus za mało jest anime na Netflixie. Yeah. Nie ma skąd tego brać, nie będę ściągać przecież tego
anime.
To musisz poczekać na HBO Max, bo będą mieli content.
Gadamy o popkulturze, ale jeżeli jestem przekonany, choć nie znam, ale jestem przekonany, że istnieje jakiś podcast, nawet niszowy, gdzie ktoś gada o mandze i anime, więc pozdrawiam ten podcast, bo jestem pewien, że istnieje, ale o nim nie słyszałem, ale to nie są napisy końcowe.
Ja bym sobie porozmawiał z kimś, ale nie mam z kim. No.
Radek z lustrem.
Chętnie wypożyczymy Radka, albo jeśli będzie chciał się
Jak ktoś chce pogadać, mamy Radka. Radek pogada.
Nie wiem, znaczy słuchajcie, no prawda jest taka, że jak się znajdą w naszym podcaście dwie czy trzy osoby, które będą chciały gadać o tym temacie, to nie będzie problemu, no to my możemy gadać o anime albo o czymkolwiek innym, nie mamy to nic przeciwko, ale raczej no mała szansa, że się znajdą, ale jak się znajdą, nie wykluczamy na pewno.
Plus.
Ja mam pozytywny stosunek do anime, tylko mówię, tego nie ma gdzie oglądać jak dla mnie, nie będę ściągać tego, nie będę szukać jakichś napisów jeszcze z japońskiego, które gdzieś tam coś tam.
Musisz ściągnąć takie, wiesz, dubbing angielski, napisy japońskie, a na tym jeszcze angielskie, a na tym jeszcze polskie.
W jakich czasach żyjecie? Teraz macie wersję, masz idealnie, że teraz masz budowane, piękne, angielskie napisy.
SRT, nie?
Ale nielegalnie, nie. Ja oglądam trzy anime, które z nami lubię i nie potrzebuję.
Ale jeszcze tylko dodam, że naszej widowni też wyjątkowo anime nie interesuje, bo mamy to sprawdzone na naszych wyświetleniach.
Mamy statystyki.
I w momencie, w którym gadamy nawet o rzeczach, wydawałoby się, nawet nie kiedyś z superbohaterami, wiadomo, że to jest na topie, ale to jeszcze mamy jakąś taką średnią, jak widzimy wasze zainteresowanie. Za każdym razem, jak schodzimy na temat anime, kiedy próbowaliśmy, czy to w przypadku, jak omawialiśmy Dragon Balla z Radkiem, czy jak gadaliśmy o Akirze na przykład z Adamem, to nagle te zainteresowanie było takie...
To też wynika z tego, że rzadko wrzucamy taki content.
Przyszliby widzowie, którzy by słuchali tylko materiałów anime.
Jakbyśmy zaczęli regularnie wrzucać jakieś...
Dziwni widzowie.
Jakbyśmy zaczęli regularnie wrzucać jakieś materiały anime, to by się zarobiło od tych awatarków z postaciami z anime w komentarzach, ale no to jakoś... No,
ale zmierzam do tego, że ewidentnie nie ma tego pokrycia, nie? Bo osoby, które oglądają o superbohaterach, jak robiliśmy, nie wiem, o Aladynie, to też słuchali o Aladynie. ale o mandze i anime już niekoniecznie, więc jakby to nie widać, że to są różne widownie.
Okej, okay, tutaj dwa tipy od użytkownika o nicku Kaost.
Kaost.
Nie wiem, czy dobrze wow, czytam, przepraszam, no Władcę Piekieł, jeśli się pomyliłam.
Sumeryjskiego Władcę Demonów. Coś takiego pewnie. Nie? Przepraszam, że się
nie
zrobiłem.
Nie, nie mów, ale nie, ja lubię takie... tego, nie powtarzaj tego trzeci raz tylko, proszę cię.
Ja lubię... ja lubię te właśnie te wszystkie takie podniosłe niki, które brzmią jak takie imiona elfickie, albo coś, albo tutaj sumeryjscy demonowie. I śmiałem się to z siebie, jak kiedyś miałem nika Tyrael, bo była taka postać w Diablo 2, nie? No, więc hej.
Kurna.
I wiecie, więc
szkoda,
ja wiem, o co chodzi.
Szkoda, że kanału tak nie nazwałeś. Później byłby skrót Tyryly.
No dobra, dobra.
Tyrael 666.
Wybrałem, ja zapominam, że ja wciąż mam nick.
Tyrael jestem.
No dobrze. Dobrze, pytania. Czego spodziewacie się po filmie Ad Astra? Czy będzie to bardziej kino festiwalowe z ambicjami a la Arrival, czy kosmiczny sensacyjniak ze scenami rodem z Moonrakera? Serdecznie pozdrawiam.
Ja widziałem ten trailer raz i wyglądał spoko. Nie, żeby mnie jakoś właśnie, nie wiem, rzucił na kolana czy coś takiego, ale wygląda jak takie porządne właśnie wysokobudżetowe kino science fiction, co jest w stylu Interstellar, ale chyba bez takich metafizycznych ambicji,
może
jakie miał tamten film.
Trochę grawitacja, nie?
Troszkę grawitacji, no, ale ja lubię takie kino, także ja jestem za tym, żeby jak najwięcej, jak najczęściej filmowcy wyruszali tam
tak,
poza ziemię.
Co najmniej raz w roku powinien być jakiś film z akcją w kosmosie.
Ja myślę, że to jest nie tyle kino festiwalowe, ale ono jest troszkę, ten film jest trochę obliczony na sezon nagrodowy bardziej, tylko że no w tym momencie Disney i Fox raczej celują tutaj w Ford versus Ferrari.
Tak.
A ten film troszkę niestety został w tyle, ale kto wie, może coś tam
no
może coś tam ugra.
Przekładaną premierę, nie? Coś tam.
A, to była jakaś drama właśnie z tym przekładaniem premiery i tak dalej, ale no nie wiem, widziałem to zwiastun, wygląda jak coś, na co chętnie pójdę, z ciekawości samej chociażby.
No to jest ten film, który musi być raz w roku, nie? Jak był właśnie Interstellar, jak był Pierwszy Człowiek, jak
Marsjanin.
Była grawitacja.
No tak, zawsze jest coś takiego.
I spoko,
no,
fajny
spoko,
kosmos.
Kurczę, to nie, poza tym Marsjaninem, znaczy nie, no, Marsjanin, grawitacja, może Interstellar, całkiem
no,
nieźle.
No Arrival było super wymienione.
Tak, tylko że na Arrival było mniejsze, nie?
Arrival nie zaliczał,
nie
wrzucał
nie
byliśmy
w kosmosie, tak?
Właśnie, Arrival nie wrzucał do tego worka.
Ale ten Marsjanin, grawitacja i tak dalej były całkiem sporymi sukcesami, więc może jest faktycznie może rynek na to, żeby raz w roku robić taki film i on się sprzeda.
Jest szansa, że może być też live albo
pasażerami. Tylko problem jest taki, że w przypadku Marsjanina ten sukces mógł wynikać z tego, że to był Matt Damon i było zabawnie i wszyscy mówili, ej, tam można się pośmiać. A w przypadku Interstellar, no to jeszcze to był ten moment, nie żeby Nolan nagle nie był teraz popularny, ale wtedy jednak Nolan to ludzie lecieli do kina, bo Nolan, choćby nie wiadomo co. Może dalej, czyli może dalej.
Wydaje mi się, że w Marsjaninie też koncept był ciekawy, nie? Że gość jest uwięziony na Marsie i musi przeżyć. Ale tutaj jest takie, tutaj też koncept jest całkiem ciekawy, nie? No Brad Pitt rusza szukać ojca gdzieś tam obrzeże galaktyki. No spoko, mam nadzieję, że znajdzie.
ale że jednak nie uratuje ich miłość.
Myślę, że dużo nie zależy od przyjęcia, nie? Jeśli się rozniesie fama, że to jest dobry film, będą nagrody pewnie, to tym chętniej ludzie pójdą na to, bo to jest taki rodzaj
kina. Arrival tak pewnie... Coś tam robiło właśnie, bo szła informacja, że ej, jest spoko. Ale właśnie wydaje mi się, że z Marsjaninem też tak było. Bo ludzie mówili, że ej, tak w ogóle to ten film jest przyjemny, nie? Ludzie lubią chodzić na przyjemne filmy.
I druga część pytania od Kaosta do Oscara. Prośba do Oscara. Czy mógłbyś, tak jak przy E3, trochę poczarować i sprawić, że na kanale pojawią się dyskusje o finałowym sezonie Legiona? Wiem, że masz tę moc. Dajesz, Elsa.
Byłoby to trudne, bo nie oglądałem drugiego.
Czy ktokolwiek tu oglądał?
Myślę, że przeceniasz tutaj moce Oscara jednak mimo wszystko. Jak duże by nie były w postaci wyczarowywania materiałów o rzeczach typu Sandman albo, nie wiem, serial Final Fantasy. Ale tutaj to by to by wynikało czegoś więcej niż przeczytanie newsa albo obejrzenie trailera.
Nie, to trochę dalej.
Kolego, dzisiaj zostaniesz Billy Batsonem. Nie będzie Shazam w tej chwili.
Niestety. Nie oglądałem. Nie wiem, pierwszy z nim się strasznie podobał, ale zacząłem oglądać drugi i mnie znudził. I to tak w miarę wcześnie. I no nie ciągnie mnie, żeby oglądać dalej.
No ja obejrzałam pierwszy odcinek i uważałam, że wow, szalenie mi się podoba, ale potem jakoś, nie wiem, tak dziwnie mi się, czy wtedy nie chciałam oglądać sama, nie obejrzałam w końcu.
Jak was trzy zobaczyłem, ale
czego oglądać. Znaczy wydaje mi się, że to jest trochę problem z tymi takimi serialami, które są nowe i świeże, że no one wygrywają tymi pierwszymi sezonami, a potem dostajesz drugi sezon i już wiesz, czego się spodziewać, więc ten serial musi albo znowu coś pokazać nowego, albo jeszcze podkręcić śrubę. I z tego, co widziałem, bo ja też nie widziałem drugiego sezonu, masa osób narzeka, że właśnie podkręcił śrubę i tego już dużo trudniej się to oglądało, bo było za dużo dziwności dla dziwności, a nie brnęło to do niczego.
W pierwszym odcinku, chyba w pierwszym, była świetna scena, jak przedstawiono walkę mentalną, która polegała na tym, że David i nie pamiętam, jak się nazywa jak się nazywa ten aktor?
Jermaine Clement.
Jermaine Clement, właśnie. I jak oni mieli starcie na planie astralnym, które wyglądało tak, że po prostu stoją w klubie i robią dance-off. I to, okay. I to było świetne. I oczywiście jeszcze Aubrey Plaza gdzieś tam wokół nich się buja jako ten awatar. I to było super. Ale potem jakoś już na etapie trzeciego odcinka właśnie, bo tak już tak starali się, nie wiem, trochę czułem przerost formy nad treścią i wysiadłem. Nie wiem, ile to ma odcinków. 9, 8.
Potem moją potrzebę oglądania dziwnego serialu o superbohaterach potem zapełniła Umbrella Academy, a potem Doom Patrol. Jakoś nie czuję potrzeby wracania na razie do Legionu.
Pewnie szybciej o Doom Patrolu zrobimy niż właśnie
jest szans.
Z Legioniem.
No.
Okej, pytanie od widza Sojero Lwie Serce. Hej, ja was wszystkich lubię, ale jaki film animowany jest dla was najbardziej niepokojący? Czy wy sami za młodu, licząc na wesołą przygodę, przypadkowo obejrzeliście koszmarogenną animkę?
Ja nie będę oryginalny. Cartoon Network kiedyś miał taki cykl, gdzie prezentowali nowe animacje nowych twórców, się nazywało What a Cartoon. I tam w ramach tego cyklu była raz animacja jakiegoś twórcy, nie pamiętam jakiego, ale to było mocno w stylu Christopha Luciego. I to była animacja o takim robaczku. I pewnie u wielu naszych widzów się teraz tutaj lampeczka zapala. To było tak kurewsko przerażające. To była animacja o takim robaczku, który po prostu prowadzi sobie normalne życie robaczka i chodzi do pracy i tak dalej. I zostaje zdeptany przez jakiegoś człowieka po drodze. I kompletnie mu odwala i wpada w taki depresyjny nastrój, chce się zabić i o Jezu, to było tak straszne. Jeszcze, jeśli ktoś widział, jaki styl ma Chris Falusi, gość od Rena i Stimpiego chociażby, to tutaj to było jeszcze bardziej takie obrzydliwe i odpychające. Ja to obejrzałem, jak miałem, nie wiem, 10 lat czy coś takiego. Boże, ja byłem tak przerażony tym, że do dzisiaj mam zapisane w głowie po prostu elementy tej animacji. Przerażające, bo w którymś momencie mu się kwas wylał na połowę twarzy i miał takie po prostu takie zmaskerowaną twarz. Jezus Maria. No niech ktoś inny.
To ja muszę to rozdzielić, bo tak, jeśli chodzi o coś, co mnie trochę straumatyzowało w dzieciństwie, to jak miałam może, nie wiem, nie pamiętam, mogłam mieć 10 lat, to pierwszy raz natrafiłam na Neon Genesis Evangelion i to mnie straumatyzowało trochę, ale potem wróciłam i potem już mniej, ale jakby to dalej gdzieś w moim serduszku obok napisu trauma, to tak jest. Ale jeśli chodzi o takie, powiedzmy, klasyczne filmy animowane, które gdzieś tam powiedziałabym, że są niepokojące, ale no nie takie, że są obrzydliwe czy coś, ale mają taki fajny nastrój grozy, no to dla mnie to jest na przykład adaptacja Koraliny, która jest super, która ma masę tych takich niepokojących scen, gdzie tam ludzie mają guziki zamiast oczu i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby to oglądał ktoś młody wiekiem, to by mógł mieć traumę, więc jeśli macie jakieś dzieci, to puścij.
Tak, koniecznie. No,
ja byłem bardzo mały, to oglądałem Akirę i mi się w ogóle nie podobało, ale właśnie dlatego, że może byłem za mały i po prostu tam się bardzo dziwne rzeczy działy. Aczkolwiek no, na zawsze zapamiętam, jak bohaterowie zamieniają się w wielkie zlepki glutowatego ciała i rosną na całą planetę. No, i się robi, to było dziwne. Jak nie wiem, niewiele lat, to było dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Ale no to może jest, nie powinno się dzieciom dawać anime oglądać w małym wieku, bo tam się czasami bardzo dziwne, złe rzeczy dzieją. Natomiast jeśli chodzi już o zachodnie animacje, też mi się, jeżeli mam powiedzieć, to Cartoon Network miało swoje, był ten, pamiętam, były te dziwne rzeczy, się działy w, jak się nazywa taka bajka, tchórzliwy pies, czy coś takiego?
Hojrak.
No okej, ja pamiętam, to było, ja miałem angielskie karty, to się chyba Courage nazywał, więc...
Tak, Courage.
No, tam były naprawdę dziwne rzeczy na początku. Bardzo dziwnie się czułem, kiedy była ta babcia, które ciągle chciały kosmici czy inne rzeczy ją chciały zamordować.
Muriel i Eustachy.
Muriel, nie.
O Boże, to był tak dobry serial. Ja kocham, on był no, tak kreatywny dobry. I tak dziwny, jak miałeś tego dentystę, pedofila. Dziwny. W ogóle tak miałeś tego, miałeś tam jakieś, wiesz, tych pedofili i tych wszystkich. No były tam takie postacie, które tak. Wiesz kim były, po latach szczególnie widzisz. Tak. Nie? I to było tak przerażające. To był ten okres Cartoon Network, który naprawdę, oni szli w to takie, to nie były rzeczy dla dzieci w ogóle, jak miałeś nawet krowę i kurczaka i te wszystkie, wiesz, ten brud, który się z tego wylewał, tego diabła z tym tyłkiem, który tam biegał cały czas.
Matka, najlepsza
postać. Ci się to by nie przeszło, miał być dramę w mediach.
Jeszcze się nie wyprztykujcie, bo zaraz będzie pytanie o Cartoon Network.
A okej, okay. To też mam, to dobra, to się wycofuje.
Ja tylko dodam z tych filmów, to u mnie to będzie chyba Wzgórze Królików tego Rosena, to z końcówki lat 70. O matko, tam to były te króliki, które wyruszały w drogę, żeby odnaleźć jakiś spokój i tam się, wiesz, zaczyna wścieklizna, różne takie rzeczy, te króliki zaczynają się zżerać, mają obłęd w oczach, jest krew i o Boże, tam się dzieje, wiesz, najgorszy gore, jaki sobie możesz wyobrazić, to jest teksańska masakra piłą mechaniczną, tylko dla dzieciaków. O matko, to było przerażające, już mało z tego filmu pamiętam, bo go oglądałem lata temu, nie, ale to było właśnie takie uderzenie, wiesz, w głowę od razu, że o kurde, w animacji jednak można pokazać dokładnie te same rzeczy, które, wiesz, masz w kinie dla dorosłych. I nie musisz ukrywać niektórych elementów, nie musisz się bawić w jakiejś subtelności czy coś, możesz to po prostu pokazać, wiesz, prosto, nie? No kurczę, jak masz tą chorobę, która tam wpieprza, wiesz, zżera te zwierzaki, to możesz pokazać to, jak to wygląda dokładnie, nie? I tam pokazywali, nie brali jeńców. I to było po prostu cholernie, cholernie przerażające.
I teraz cykl pytań od Szymiego.
W zasadzie jest cała historia życia
tak,
Szymiego.
Tak, plus
więc
będą też pytania o animację, ale okay. najpierw bardziej komentarze niż pytania. Szymi pisze tak. Na początku był Oscar. Gdyby nie on, nie zacząłbym czytać komiksów i nie byłbym tu.
Może i dobrze.
Dobra, to ja idę sobie coś do jedzenia może.
Nie no, czekaj.
Czekaj, bo to ustępy takie biblijne. Potem był Łukasz Whatever i wiesz, o co chodzi.
Ja nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, ale czytaj dalej.
Potem Adam, który ma tak miły głos, że mógłby mi czytać bajki. Potem było Comics Weekly i Poznanie Radka i słynnego na pełnej pisuli. Uwielbiam rozkminę Radka. Był też nienazwany podcast i napisy, no i Marta, która świetnie uzupełnia.
To prawda.
Pozdrawiam.
Świetnie uzupełniasz.
Cieszę się, że... Nie, to bardzo miłe, bardzo natchnione. Wiemy, że nas lubisz. My też cię lubimy, my cię kojarzymy już. To już nie pierwszy raz, jak do nas piszesz. Jakby dzięki tobie mamy na chleb, więc...
Dzięki
więc
za...
Też się cieszymy, że na początku był Oscar, bo gdyby nie Oscar, to nie byłoby z nami Szymiego.
No. Ja pamiętam, że jak zacząłem pierwsze już, nie wiem, live'y już robić i tak dalej...
To Szymi już tam był.
To już był, tak. I pamiętam, jeden z aktywniejszych.
Szymi był zanim
kanał. Ja myślę, że trzeba to przemianować. Na początku był Szymi.
Po prostu musieliśmy powstać, bo Szymi nie mógł sam być.
To tak jak... Tak, Szymi jest jak Muminek, a my jesteśmy tatą Muminka i mamą Muminka, którzy ich imiona wskazują na to, że istnieją tylko dlatego, żeby powstał Muminek. To
w relacji do Muminka.
Dokładnie. No tata Muminka nie istnieje bez Muminka.
Nie no, jakby nie było Muminka, to tata Muminka by był Muminka.
Nie wiesz tego. Może jak się urodził, nazwano go tatą Muminka.
On kiedyś... Nie, kiedyś...
Muminką.
Ale nie, kiedyś tak było, że oni chyba byli po prostu Muminek i Muminka, a później...
O tyle, co jeszcze przy tacie Muminka może tak być, to przy mamie nie jestem pewien.
A, zmyślacie, zawsze był
tata Muminka. Mama pewnie została sklonowana z taty.
A co z dziadkiem Muminka na przykład w takim wypadku?
No był Muminkiem wcześniej, potem był tatą Muminka, teraz jest dziadkiem Muminka. No, to jest proste. Dokładnie.
Ale to też do dupy, że jak rodzi się dziecko, to nagle istnieje już tylko w kontekście tego dziecka.
A tak jest w życiu.
Wiesz, Oskar, wielu ludzi tak ma.
Jezu, Oskar, to jest inna kultura, nie krytykuj czegoś, czego nie rozumiem.
Finów.
Finowie tak mają na przykład. I co?
Ale dobrze, bo Szymi zadaje nam też pytania, więc dość tych śmieszków, poważne odpowiedzi.
Merytoryczne.
Tak, Szymi pyta, czekacie na kolejny sezon Rick and Morty, ponoć ma być w tym roku w listopadzie. No ja odpowiem krótko, czekam jak pojebana. Ja już trochę zapomniałam, że czekam, ale ostatnio pojawiły się te dosłownie, nie wiem, tam dwa kadry w Entertainment Weekly. Ja jak to zobaczyłam, sobie przypomniałam, że o mój Boże, przecież ja tak kochałam ten okres, kiedy odkryłam Rick and Morty, kiedy oglądałam po prostu maratonem te trzy sezony. I mam nadzieję, nadzieję, że przed premierą czwartego sezonu powtórzymy sobie to, co jest, bo tam jest tyle dobroci i ja już tam trochę pozapominałam, ale nie no, Rick and Morty jest super. O ile nie traktować tego, wiecie, zbyt poważnie, bo jest to straszna grupa fanów, którzy uważają, że są niesamowicie mądrzy, że nie wiem, rozumieją jakieś dowcipy czy aluzje z tego serialu, więc nie, jakby ja nie mam jakiegoś takiego nabożnego stosunku, ale po prostu szalenie mnie to bawi, mimo jakiejś takiej początkowego dystansu, nie wiem, po pierwszym odcinku stwierdziłam, czemu to ma być śmieszne, czemu mam być śmieszyć to, że oni piją i pakają i coś tam, a potem po prostu z każdym kolejnym odcinkiem ja uważam, jakby zaczęło, Paweł mi powiedział, daj szansę, oglądaj dalej, no i dałam szansę i po prostu kolejne sezony to już się wznoszą na wyżyny po prostu tego, co mnie bawi, więc super.
Ja pamiętam, jak wszyscy mówili, o, Rick and Morty jest świetny i w ogóle tu zady. Łukasz ciągle mówi, że Rick and Morty jest super. Ja myślę, kurde, kolejny z tych śmiesznych seriali Łukasza, które ciągle poleca. których ja...
Wszystkie są naprawdę śmieszne.
Od których się odbijam wszystkim.
Nie ma jakichś hipsterskich rzeczy, których nikt nie zna.
I też odpaliłem właśnie pierwszy odcinek Ricka i Mortiego i tak po pierwszej serii, okej, kolejny. Tak mi nie podszedł. Ja po prostu pamiętam, że obejrzałem serię, że to jest tak nieśmieszne. W ogóle dlaczego ludzie się tym jarają? Nie wiem, jakoś się koszmarnie udziałem, odpaliłem już drugi i z jakiegoś powodu odcinek, w którym pies przychodzi do siostry Mortiego do siostry Mortiego i mówi, where are my testicles? W tym, po prostu nie wiem czemu,
Summer.
Ale to... Summer, tak, to mnie tak rozbawiło po prostu ten pies, który jest wkurwiony, bo został wykastrowany. Wiem, że to jest najzabawniejsze.
Nic mi się nie podobało w tym serialu. Dopiero jak przyszedł wykastrowany pies, to zaczął być
zabawny. Pies, który jest zły na ludzi i szuka swoich jaj. Nie wiem czemu. To trafiło i potem już dalej oglądałem.
Pilot jest cudowny, absolutnie świetny. Jeden z najlepszych odcinków w ogóle w serialu. Jest zabawny, ale jest tak kurewsko smutny. I tak ładnie pokazuje ten cały ból istnienia, jaki jest w tym serialu. To wiesz, ten egzystencjonalny strach o to, że jesteś tak mało znaczący w skali kosmosu, co jest tak urocze po prostu, bo ci bohaterowie przeżywają te wszystkie cudowne przygody, ale w sumie to nie ma żadnego znaczenia, bo są w sumie niczym. Jest milion tych wszechświatów, milion różnych rzeczywistości i tak dalej, więc...
No ja potrzebowałam czasu, żeby to we mnie wybrzmiało. Plus ja mam to, że ja nigdy nie lubiłam właśnie tak zwanych kreskówek adresowanych do dorosłych, bo nie wiem, estetyka mi się nigdy nie podobała, właśnie ten humor mnie nie bawił i dopiero właśnie Rick and Morty na jakimś etapie, no nie wiem, tych wszystkich swoich nawiązań i tych właśnie takich rozkmin egzystencjalnych, to jest ten moment, kiedy ja to tak jakby pokochałam, no bo ja też się czuję nieważnym pyłkiem we wszechświecie.
Ale to jest uwalniające moim zdaniem, jak sobie zdajesz sprawę, że jesteś niczym i nic nie znaczysz w skali wszechświata,
to niczym,
czujesz się
jeszcze
wolno.
Wiesz, to takie, że jesteś totalnie zastąpialny, prawda? Że tam są zawsze te motywy, że ich jest wielu, że jakby mogą umrzeć i nic nie szkodzi, bo tak naprawdę to...
No, więc czym się przejmować, no w sumie. I to jest,
nie,
to
właśnie
jest
mnie to dalej przeraża.
No, Rika też przeraziła w tym pierwszym odcinku, dlatego masz test.
To ale to się przecież nawet dzieje, gdzie jest ten Cronenberg Rick i Cronenberg Morty, dosłownie.
No nie, to jest bardzo fajne. No, ale Rick and Morty przy okazji zapełnił pustkę w moim serduszku po zakończeniu Futuramy, więc za to też jestem wdzięczny.
Ja uwielbiam to nihilistyczne podejście do continuity w tym serialu, nie? Jak mamy na przykład ten odcinek, gdzie ojciec jest podmieniony i nikogo to nie obchodzi, wiesz, że to nie jest już ten sam, tylko wzięli jakiegoś, jaki był, nie? I później już, wiesz, nikt do tego nie wraca, po prostu no, nie wiesz, czy to jest ten, czy to nie jest ten, to jest zupełnie nieważne.
To ciągła rozkmina matki, która do tej pory zastanawia się, czy jest klonem i to się w sumie nie wyjaśniło tak nigdy dosłownie. I ona ma tą depresję życiową po prostu, czy faktycznie jest klonem, czy nie jest i w sumie nie wiemy.
Tak, wiesz, że to ciągną, wiesz, że to jest tam gdzieś wisi w chmurze, ale nigdy tego nie wraca i to jest piękne i przerażające. A w ogóle dla mnie Rick i Morty to było idealne, bo ja jestem sierotą, byłem po Community, nie? I to było idealny powrót Dana Harmona do robienia cudownych rzeczy. I kurczę, od początku mnie łapało, bo to jest ten typ humoru, który uwielbiam. Ten taki cholernie bezczelny, cholernie błyskotliwy i który nie kupczy tymi, wiesz, nawiązaniami do popkultury, tylko je wykorzystuje w sposób naprawdę taki zręczny i ciekawy, że to wszystko się składa, nie? Bo tutaj też nie jest najważniejsze to, że nawiązujesz do powrotów do przyszłości, do 100 różnych rzeczy, nie? Bo patrz, jak fajnie kiedyś były rzeczy, tylko tworzysz z tego, wiesz, ciągłą fabułę, która ci cały czas nadbudowuje postacie i rozwija charakterologicznie, nie? Bo to jest niesamowite, jak Rick, który wydaje się postacią, wiesz, nie do ruszenia, tym takim monumentem, on też się w jakiś sposób zmienia, wiesz, to wszystko ewoluuje, pokazuje, są różne strony jego pokazane, nie? Co się rzadko kiedy w takich projektach zdarza, bo które są nastawione na to, że ej, musi być zabawnie, musimy dociągnąć 158 sezonów, nie?
No, także, no, swoją drogą.
Także czekamy.
No, jak wspomniałem o tej Futuramie, to też polecę. Jak ktoś chce coś w podobnym stylu, też takiego troszkę zabawnego, ale z drugim dnem, no to też warto Futuramę sprawdzić. Jest tam sporo sezonów, są filmy. Też potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić, ale no daje.
A propos Futuramy i idąc dalej Ricka i Mortiego, pamiętam, jak jest na YouTubie materiał, możecie go znaleźć. Jak ktoś bardzo ładnie na podstawie tych seriali tłumaczył, dlaczego Big Bang Theory jest chujowe. Jakby bardzo fajnie było zestawienie, na czym polega dobry dowcip bazujący na popkulturze, który faktycznie nie jest tylko ej, patrzcie, rzucam nawiązaniem, którego nie rozumiem, ale rzucam nim. I kiedy faktycznie na nim się opiera w ten sposób, że jest śmieszny sam w sobie, a jeśli znasz nawiązanie, to jeszcze ma drugie dno. I to jest ta różnica.
Więc ale to, czekaj, trzeba tłumaczyć, czemu Big Bang Theory jest chujowe?
No, najwidoczniej tak, bo tak świetnie się oglądało.
Radek, że... patrząc na to, ile sezonów przetrwał ten serial,
dokładnie.
Wydaje mi się, że wiele osób wciąż nie wie.
Dla sportu można. Ale
ja przez pewien czas nawet dawałem się nabrać. Nie wiem, 4 sezony obejrzałem.
No ja na początku też, bo to na początku się dobrze maskowało.
No efekt nowości, nie było podobnego serialu, tak. Nie? Że zobaczcie, geeków pokazują, fajnie, nie? A potem się orientujesz, kurwa, przecież...
Tak, błysnęła mi lampka i tak stwierdziłem, ej, czemu ja to oglądam?
Czemu ja to oglądam, nie? A ja jestem człowiekiem, który obejrzał 10 sezonów 2,5, tylko dla Charlie'ego Sheena wyłącznie. A to już była taka sama wydmuszka, zresztą to są ci sami twórcy, nie? To jest dokładnie taka sama wydmuszka jak Beyond Theory, tylko to był Charlie Sheen, którego lubiłem, a tutaj nie ma nikogo nawet, wiesz, żadnej sympatycznej postaci, która by jakoś trzymała ten serial.
To są dokładnie te seriale, to są Garfieldy telewizji, nie? Że to jest tylko pod kasę, żeby trwało jak najdłużej, żeby nie trzeba było dużo rzeczy, nie. Masz te klocki.
Garfield jest absolutnie przerażającym komiksem, jak się zorientujesz, że to są myśli Garfield, to w zasadzie, wiesz, on to myśli, tego nie mówi, więc John cały czas mówi do siebie i nigdy nie dostaje żadnej odpowiedzi.
Garfield,
i on przez
Garfield.
Ile Garfield wychodzi? Kurde, z 60
lat?
No pewnie z 50-40 najmniej. I przez te wszystkie lata ten John mówi w tą pustkę i nikt go nie słucha i to jest przerażające.
Jest.
Uwielbiam Garfielda pod tym względem.
Ja kocham ten projekt Garfield Muse Garfield, gdzie wiesz, wymazują całkowicie Garfielda i masz tego Johna, który mówi.
Tak, ale to ci
siebie.
Po prostu uświadamiają, na czym polega ten komiks na dobrą sprawę, nie?
A ja uwielbiam to, że właśnie, że sam Jim Davis, nie? On zawsze mówił, że to jest maszynka do robienia kasy, że to nie ma być śmieszne, to ma się pojawiać w gazetach we wszystkich, bo wiesz, że to jest taki uniwersalny humor, nie?
No tak, no
że
te paski
babcia się pośmieje i dziecko się pośmieje. Nie, bo,
a, lasagne.
Byłem mały, uwielbiałem Garfielda.
Nie lubię poniedziałków.
Mały, absolutnie uwielbiałem Garfielda.
Relatable. I ostatnia część pytań od Szymiego. Oglądaliście Cartoon Network? A jeśli tak, to co najbardziej zapamiętaliście? I czy to normalne, że mając 21 lat dalej oglądam kreskówki?
Nie, jesteś psychopatą prawdopodobnie.
Gorzej
by było tylko jakbyś oglądał anime, ale jeszcze jest nadzieja.
Jestem zdumiona, że Shimi jest od nas młodszy, bo jakim cudem był przed nami. To nam trochę burzy tutaj księgę rodzaju, ale dobra, może się pomylił, może chciał napisać wam 121 lat na przykład. To będzie moja wersja, że zjadło mu jedynkę. To jest normalne, pewnie, że to jest normalne. Ja się nie tak dawno temu, nie będę, z rok temu obejrzałam kurtem na przykład całe Kacze Opowieści, czyli raczej chyba coś targetowanego na młodszego widza, było super. Muszę obejrzeć drugi sezon.
Te nowe, tak?
Tak, te nowe.
One mają drugi sezon?
Mają, tam matki szukają.
Znalazłeś.
Okay. No ja już kończę, ja w tej chwili kończę pierwszy.
Spoilery, chłopie.
Znaczy, może nie w tej chwili, ale generalnie teraz.
Nie, no wiem, żartuję. Ale no, są super, więc
no,
polecam.
No, świetne są, absolutnie.
Się nie wstydzi. A co do Cartoon Network, to właśnie ja nigdy nie lubiłam Cartoon Network, bo pamiętam, że byłam mała i przelatywałam te kanały i było do Cartoon Network, to kreskówki, wszystkie były brzydkie, dziwne.
Tak, to właśnie o to chodziło, dlatego je wszyscy lubili, żeby
nie,
inne. Nie były to takie słodkie disneyowskie.
Ja
wiesz.
Oglądałam Disneya, oglądałam, wiecie, tam w sobotę do kotleta, czy tam w niedzielę, nie wiem, tam leciał ten Disney serialowy, oglądałam jakieś, nie wiem, dobranocki Disneya, a Cartoon Network miałam szerokim łukiem, bo to było dziwne i jak widziałam te brzydkie krowy, kurczaki, było inne świetne. Takie, w ogóle mnie to nie bawiło, idźcie z tym.
Jak? Nie, no ja tylko to. Znaczy, i była jeszcze jedna stacja, która w mojej kablówce była, która była jeszcze dziwniejsza, to był Nickelodeon. Jeszcze przed SpongeBobem i tam były dziwne kreskówki. Był Rocko Jego Świat, Hey Arnold, Dobrze Potwory, tego typu rzeczy. I tam one były jeszcze dziwniejsze. I całkiem kreatywne i tak dalej. Więc to było moje ulubione ogólnie, Nickelodeon i ich seriale. Ale Cartoon Network też oglądałem i tam była masa fajnych rzeczy. Szczególnie właśnie te klasyczne, bo potem już trochę... Ja oglądałem jeszcze troszkę późniejszy Cartoon Network, bo akurat mój brat był w takim wieku, że chłonął te kreskówki, więc no oglądałem razem z nim. I tam było sporo fajnych rzeczy, ale to już nie to. No ja się wychowałem na tych wszystkich właśnie I Am Weasel, Cow and Chicken, tego typu rzeczy. Jak byłem mały, miałem te 10 lat, no to oglądałem to po angielsku jeszcze, bo tylko taka wersja była w kablówce.
Nie było.
Nasłyszałem no, sporo słówek dzięki temu.
Tak jak mówię, jak
miałeś to z kablówki, te Cartoon Network, nie? I właśnie z te angielskie i tam jeszcze Hanna-Barbera puszczali, wiesz, wszystko
o, Hanna-Barbera, super, miałeś, ja się wychowałam na Hanna-Barbera.
Ale tam miałeś nawet nie tylko te wiesz, te Flintstone'ów i tych, tylko miałeś ci wszystkie, wiesz, Space Ghost.
Ale Space Ghost Coast to Coast tam był, który był absolutnie fantastyczny.
Space Ghost to jest dla dorosłych, ale oryginalny Space Ghost, tą chujową animacją, ręką
i... Ale czy dla dorosłych? Ja to oglądałem, jak byłem nastolatkiem.
Ale później było to
teraz by się bawiło bardziej, myślę.
Pewnie tak.
Ale tam był też ten genialny projekt, gdzie on prowadził talk show. Pamiętacie ten program?
Coast to Coast. No właśnie to, o czym mówimy.
Tak. O, to było to, dobra. To było tak dobre, o matko. I ten z lat 60. ta pierwsza wersja też była znakomita.
To tekst, tak, wiesz, z orakiem.
Tak, to było Space Ghost. Jezu, to było takie... Moi superbohaterowie to byli. Właśnie Birdman w tym kijowym stroju.
Harry Birdman.
I był jeszcze Kapitan Caveman. Caveman, o matko, jakie to były dobre rzeczy.
Ja ponieważ jestem stary, to jak było Cartoon Network, jak ja oglądam Cartoon Network, to jeszcze w ogóle nie istniało Cartoon Network polskie. Więc ja potem,
w ogóle nie istniało,
jak czasami niektórzy mówią nazwy polskie, to ja kompletnie ich nie kojarzę. Dzięki Cartoon Network w ogóle Dragon Balla poznałem, bo tam Zetka leciała, zanim pojawiła się na RTL7. Ale kurde, te stare kreskówki, ja je tak chłonąłem. W Cow and Chicken, szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem ani krowy, ani kurczaka. Ale Red Guy'a tak kochałem. Po prostu to była tak cudowna postać. Gość, co po prostu skacze na dupie. Kręci, jak chodzi, zamiast chodzić po ziemi, to się turla. Po prostu idzie sobie kurczak parkiem i nagle ten gość się mu turla. I po prostu on był tak wspaniały, to była tak idealna postać. Ale
na cholernym diabłem, nie? Wyobraź sobie dzisiaj taką kreskówkę i
ale
te protesty rodziców.
Lepiej, bo w Powerpuff Girls, czyli atomówkach polskich, przecież był jeden on. Z przeciwników him był gejowskim diabłem. Był właśnie transseksualny, bym powiedział. Właśnie. To był taki... I on był... Jakby nawet nie kryli się z niczym tam, jakby to on był... To było tak bardzo wprost, jak tylko mogło być. Myślisz, jakie mogły być... O, polityczna poprawność. Ja miałem 14 lat, czy coś koło tego, jak oglądałem... Nie, 13, 12 nawet.
I wyrosłeś na przeklętego lewaka. Widzisz?
I wyrosłem, tak, bo oglądałem Powerpuff Girls, gdzie był... It's him! Hi, girls! I po prostu jak on się pojawiał zawsze. Ale moją ukochaną postacią akurat z Powerpuff Girls był Mojo Jojo. Bo to był ten taka małpa z wielkim mózgiem. Bo jak on zawsze gadał, to po prostu on miał najlepszy sposób, najlepszy tok mówienia w historii.
Ja pamiętam pierwszy odcinek Powerpuff Girls, jeszcze właśnie emitowany w ramach tego What a Cartoon, gdzie ten taki różowy typ...
Fuzzy Lumpkin, co zamieniał kurczaki ludzi.
Tak, on miał taką spluwę, którą zamieniał właśnie ludzi w mięso i zamienił bajce tutaj jedną kitkę
w
takie skrzydełko kurczaka i Jezu, to też trauma po prostu do końca życia potem.
No jeszcze było
tego nie lubiłem nigdy, absolutnie.
To było z takimi głupimi psami?
Nie, to tu stupi
dog. Głupie psy były czymś zupełnie innym.
No i oczywiście...
psy były starsze.
No i oczywiście Johnny Bravo.
Eddie to było to z deską.
Tego nie lubiłem, a kiedy to było suche.
Co było suche? No i był jeszcze Johnny Bravo oczywiście.
No, Johnny Bravo.
To najbardziej kojarzyłam. Tak.
No, z późniejszego Cartoon Network to X-Men Evolution. Tego naoglądałem. A później wyrosłem.
A to był najlepszy, ale X-Men Evolution było fantastyczne, bo wiesz, co sezon to podnosili poprzeczkę i był lepszy, nie?
Że ten pierwszy, prawda.
Później mówisz ten pierwszy taki a później już mówisz, kurde, co tam się dzieje, jak już wprowadzają, wiesz, tą całą wielką fabułę. Magneto, rozwijają bractwo z tych złych
mutantów. Apokalips potem jeszcze wyszedł.
Tak.
I tak cały sezon był bez apokalipsa i wrócili tak sam koniec.
Ale dobrze to rozegrali.
Ej, ale był ten fenomenalny odcinek, na przykład jak Cyklops ślepy chodził tam gdzieś, wiesz, w jakiś ty...
Na pustynię go Mystic zabrała i go gdzieś tam, no, musiał po pustyni
Zabrała mu okulary i nie, i on...
I zostawiła na pustyni i działaj.
Kurde. Bym sobie przypomniał, ale wiem, że jakbym sobie przypomniał, to już nie byłoby takie dobre.
Nie, to jakby myślisz? Daje radę ciągle. Jakby sporo fajnych rzeczy.
Ale chyba jednak lepsze z tego było Wolverine and the X-Men. Wydaje mi się, że to...
O, Wolverine and the X-Men, lepsze. Tylko urwane.
No niestety urwali to, ale to było lepsze niż Evolucja.
A w ogóle to był ten okres, jak był ten Wolverine and the X-Men, kiedy też przerwali spektakulę Spider-Mana. Najlepszy.
O, to było fantastyczne. Tam jak Venom.
Nie wiem, czy najlepsza, chyba moja ulubiona... ogólnie kreskówka związana właśnie z superbohaterami, na podstawie tych superbohaterów. Kurde, ta akcja z Venomem, jak myślę...
Czy to leciał na Cartoon Network?
A, dobra.
Nie, ale mogło.
Ale ta akcja z Venomem. Wow.
Ej, to jest najlepsza historia z Venomem, jaka powstała.
Naprawdę.
Dobra, jako że zbliżamy się ku końcowi, to przeczytam jeszcze dwa komentarze bez pytań.
O, ten koniecznie, ten następny koniecznie musisz, bo to do Oscara idzie.
Tak, od archiwistyka UMK. Pozdrowienia dla Oskara Rogowskiego. Jesteś najlepszy. Napisy końcowe bez ciebie są niczym.
Ale ja to wiem, ty to wiesz, ale oni nie muszą tego wiedzieć, więc spokojnie. My to wiemy, ale...
Ale to jeszcze nie koniec. Uwaga, drugi akapit. Do Łukasza. Genezę mojego niku napisałem w komentarzach pod twoją dyskusją na żywo o X-Men.
Jezu, gdzie ja teraz będę szukał genezy niku?
Szukaj! Jeśli chcesz znać genezę niku naszego widza, to
chcę, nie ukrywam, że nick archiwistyka UMK mnie fascynuje, nie wiem, od 2 lat przynajmniej.
Znaczy, może to jest proste wytłumaczenie.
Ja się domyślam.
Może nasz widz po prostu, nie wiem, tam pracuje.
Nie, ja wiem, czekaj, nie sprawdzałem tego, absolutnie obiecuję, że nie sprawdzałem tego, ale moja teoria jest taka, zobaczymy, czy to się sprawdzi, że po prostu ta osoba była, nie wiem, osobą, która odpowiadała na przykład, czasami na studiach jak się robi to wspólne konto mailowe, żeby z niego wysyłać tak. do profesorów coś, albo no. odbierać materiały.
Jakaś nazwa grupy tam jest, nazwa uczelni,
pewnie,
coś
pewnie ta osoba miała ten adres mailowy, albo obsługiwała go tutaj w ramach, tutaj dla całej grupy. I pewnie jak zakładał konto na YouTubie, to po prostu z tego maila tak poszło już i został archiwistyka UMK.
Ale jestem to ciekaw, można zmieniać nick, czy nie można? Można, ty zmieniłeś.
Chciałabyś zmienić taki piękny nick archiwistyka UMK, bo ja nie.
Tak, bo wiele osób, już to słyszałam to od wielu osób, że wiele osób tak wzrokowo czyta to archiwistka UMK. Myśli, że to kobieta, to mężczyzna. Więc jeśli lubisz, że ludzie myślą, whatever. No, ale jesteśmy niczym bez Oscara, dobrze, że jest Oscar. Dlatego Oscar jest w prawie każdym odcinku.
No.
To wyjaśnia zagadkę. No dobrze, dobrze, to trzymamy Oscara. I ostatni komentarz od naszego widza albo słuchacza, Spriganna, za wersję podcastową. Dzięki, to dla mnie w sumie, nie? Mhm. No, więc zachowam twojego piątaka.
Ale to jest dobry moment, skoro kończymy, żeby właśnie wrzucić informację dla wszystkich osób, które z jakiegoś powodu słuchają nas teraz podcastowo. Pamiętajcie, że wersja na YouTube jest lepsza.
Bo na przykład tak. za chwilę będziecie mogli zobaczyć fanarty.
Tak,
nie
dokładnie.
Widzicie nasze ryjki.
Ale tak. Bardzo staram.
A ja na przykład mam dzisiaj bardzo ładną koszulkę z Thanosem, którą kupiłam specjalnie na to Q&A. Dziś przyszła i słuchacze wersji podcastowej nie widzą tego.
No, ja mam Jasona.
Tak, i tutaj...
Ja mam Supermana.
I tutaj ja mam Bobka z Muminku.
Jestem, że szyby na polanie.
Wszyscy teraz prezentujemy nasze koszulki.
Nasz Avengers, Thanos, Superman i Bobek.
Każda drużyna potrzebuje jakiegoś złodzieja.
Każda potrzebuje Bobka swojego.
No oczywiście, że tak.
Oscar jest naszym Bobkiem.
Bez Bobka bylibyśmy niczym.
Bez Bobka bylibyśmy niczym.
Ten mały skurwiel, którego nikt nie lubi i wszystko kradnie, dzięki Radek. Okej,
okay. Ale tutaj zachęcamy wiedzieć, do przysiąścia się jesteśmy. Na YouTube, tak?
Tak, bo tak od razu mówimy, że od dawna, już jakiś czas temu ogłaszaliśmy, że chcemy trochę poprawić stronę wizualną i żeby to trochę urozmaicić, ale problem polegał na tym, co zresztą, na co narzekaliśmy wielokrotnie, szczególnie jak oglądaliście live'y, to na pewno słyszeliście nasze narzekania, że...
Generalnie słyniemy z naszych narzekań.
Albo nie słyszeliście.
Albo nie słyszeliście, właśnie, albo nie słyszeliście.
W czym tkwi problem generalnie.
Mieliśmy problem z wersją audio-wideo, dlatego że większość programów niestety, które pozwalają na transmisję wideo, Leo. W momencie, kiedy pojawia się więcej osób, zaczynają się krzaczyć. Discord ma zapchane serwery. Skype działa cudownie do momentu, aż dołączy trzecia osoba i wtedy zadziała fatalnie. Więc teraz testujemy kolejny Zoom. Zobaczymy, jak będzie to działało. Jeżeli będzie wszystko w porządku, no to wtedy będziemy bawić się i prawdopodobnie również wersja wideo będzie bardziej urozmaicona i dlatego jeszcze bardziej zachęcamy. No ale też z naszego punktu widzenia, jeżeli chcecie wspierać kanał, poza oczywiście napiwkami, za które dziękujemy, no to też jakby z naszej perspektywy najlepiej jest, kiedy oglądacie to na YouTubie.
Tak, w skrócie Spotify, ani tym bardziej żadna inna aplikacja nic nam nie daje za to, że słuchacie. A na Spotify macie reklamy na przykład. Więc jak już macie mieć reklamy, to lepiej miejcie je na YouTubie, bo mamy z tego grosz.
No.
A grosz do grosza i będzie kokosza.
No dobra, to lecimy z tym.
Dobrze, to jeszcze segment fanartowy, 5 fanartów, idąc chronologicznie od najstarszych. Słuchajcie, fanartów mamy tak dużo, że nie zdziwcie się, jeśli wasz fanart zobaczycie za miesiąc, bo autentycznie mamy ich tyle, że... No, że to nam trochę zejdzie. Autorem pierwszego fanarta jest Jakub Kurek. Jest to fanart przedstawiający naszą piątkę w przebraniach Justice League. I jest piękny slogan: nie ocenisz filmów po jedynkę, napisy końcowe. I najbardziej urzeka mnie tutaj Oscar, który...
No, taki Patryk Wega trochę, nie?
Oscar jest Supermanem, nie? Dobrze widzę.
Tak. Nie, Supermanem?
Tak, to Supermanem, bo tutaj jest. Adam jest Flashem, Radek jest Aquamanem, a ty jesteś Batmanem.
Nie, Oscarowi trafiłaś najgorsza rola, jest cyborgiem.
To jest cyborg?
Tak, to jest cyborg.
To czemu nasze Justice League nie ma Supermana?
Bo Justice League nie ma Supermana, jakby się zauważyło na tym plagacie pierwszym. Bo jeszcze wtedy nie promowali Supermana.
Bo tak, bo nikt
nie... bo udawali, że nie żyje. Tak. Dobra, no. To ma sens.
Lepiej Bobkiem.
Wolę być Bobkiem niż cyborgiem. Przynajmniej z Bobkiem musisz się liczyć, jak ci zajuma słoiki, a cyborg...
A cyborg to jest cyborgiem po prostu. Tyle mocy, a tyle nic, no.
Tyle nic.
Ale no, spoko, ale fajnie, podoba mi się. Dzięki, Jakub. Kolejna praca. Fanarcik i wiersz. Autorem jest Buddy Mati. Uwaga, czytam wiersz. Czy jeże serce pokaże się w kamerce? Czy ostre plecy doprowadzą do hecy? Podrżnięte gardło, przebite płuco, ciężkie życie jeża, gdy o twą głowę się kłócą. Jeżu, zbierz swe myśli, zdejmij szlafrok duszy. Jeżu, wytrzeszcz swe uszy. Nadchodzą po ciebie, schroń skarby swoje, naosz swój nóż, wypoleruj zbroję. Kolczasty przyjacielu, może nie być jutra. Spraw, by popamiętali kolor twego futra.
I to wszystko opatrzone ilustracją.
To wszystko zjeżdża, tak.
To jest jak miłość.
Ej, to jest super. Autentycznie ten wiersz ma taki podniosły, narastający ton, jak nie wiem, Reduta Ordona.
Niech ktoś to zamieni na rapowy kawałek, ja to będę słuchał. Nie, ktoś, na pewno mamy jakichś utalentowanych widzów, niech ktoś nagra, proszę.
No mamy, przysyłają nam pracę i wiersze, mamy utalentowanych widzów. Jeż, bardzo groźny jeż z nożem.
Podcinania ścięgna.
Ale bez jabłka, za to punkty minusowe, ale no.
Ale to jest może cywilizowany jeż, który ma nóż do obrania tego jabłka.
Może już zjadł.
Nie, jest super, ja jestem fanką wiersza.
Jakby Herbert miał fiksację na jeże, to by coś takiego napisał.
Kolejny fanart, autorem jest Kucher, rysowany na szybko, w przyszłości postaram się ładniejsze, pozdrawiam całą ekipę NK.
Może kolego dzisiaj się postaraj.
Ale słuchajcie, to jest kolaż, bo to są nasze sylwetki wycięte i nałożone na arkusz papieru.
Ja myślę, że wiesz co, że kolega tutaj po prostu zaczął rysować jedną postać, była ładna, potem rysował drugą, mu nie wyszła, więc wyciął tą pierwszą i stwierdził, no dobra, to każdą zrobi osobno i wytnę, i że niby tak miało być od początku. Ale przyjrzeliśmy się.
Jak rozumiem, to nie są superbohaterowie istniejący, czy są? Bo ja tak nie do końca potrafię rozpoznać.
Ja myślę, że to są takie amalgamaty.
Bo... No bo Oscar jest trochę, ma taki znak jak Nowa, nie?
Tak, ale jednocześnie ma jakieś takie zielone konstrukty, więc
ale
to chyba...
Ale ma też włosy, więc ja nie wiem, czy to
właśnie
Oscar.
Nie wiem czemu, ale i pająka na...
Supermocą Oscara jest odrastanie włosów w tej wersji.
Nie, najwidoczniej.
Ale to Radek ma kapelusz.
Ale w sumie dzięki temu nikt się nie rozpozna w cywilu, więc...
No, w sumie.
To prawda. Kiedyś był super bohaterem, to autentycznie zakłada się tylko perukę i koniec. No.
I w ogóle to jest wersja rzeczywistości, w której Łukasz i Oskar mają sześciopaki. I ja się dziwnie z tym czuję, patrząc na to.
Ty, ale bardziej.
Znaczy nie wiem, czemu Radek nie ma? Czemu ja nie mam?
Może Radek ma, tylko schowany pod płaszczem.
Może, Radek, może... Radek w ogóle wygląda jak czyściciel kominów, taki XIX-wieczny trochę.
Dziękuję.
Super moc Radka, czyszczy kominy.
Nie mam zielonego pojęcia, czym jest Radek.
Dziękuję za ten czyściciela kominów.
Jeszcze to, że Radek ma tarczę jakąś, to okej, okay, ale reszta akcesoriów to tak...
No to... Co to jest? Jakaś buława czy coś?
Do czyszczenia kominów.
To, nie, to wygląda jak ta taka... Co? Hauger ma taką...
Ale Hauger nie ma krupacza. Hauger ma...
No tak, ale w tej wersji ma, ale ona też była, takie błyskawice miała, czy coś okay. takiego. No nie wiem, tutaj no,
ja ewentualnie widzę Radka, który rzuca tym jeżem w ludzi i to wystarczy.
O, dobra.
No ma na ramieniu jeża.
No i ma na ramieniu jeża i sobie nim rzuca, no. No.
Czyściciel kominów z jeżem. No. Za daleko jeż, nie idźmy dalej w tę stronę.
No, a ja zakładam, że generuję energię z rąk i super, mam nadzieję, tak, że mogę latać.
Tak, to trochę pod Firestar, ale z jakiegoś powodu masz gołe łydki.
Bo to taka moda teraz, wiesz, żeby zimą mieć takie przykrótkie spodnie i gołe łydki. Okay. Potem pokazujesz hard ducha.
Ale generujesz ogień z rąk, tak, więc nie będzie ci zimno.
W skarpetkach biegam z jakiegoś powodu, ale okej.
Okay. No, my mamy skarpetki, Martynie.
Właśnie, wszyscy mamy skarpetki, nikt nie ma butów.
taka moda.
Dobra. Kolejna praca od Buddy Matty. Moja stójka, północny nóż, rozerwie twój kapelusz na kawałki.
Ja może nie otwierajmy tego.
Ja zrozumiałem inaczej i nie chcę wiedzieć, co jest.
Ja nie wiem, co ta praca przedstawia. Znaczy, mamy postać, która wygląda trochę jak Super Saiyan, która jest ta forma.
Jest Super Saiyan, a tam jest noga godziny.
Okej, dobra, tu jest perspektywa. Dobra, czaję.
Przepraszam.
Okej.
Zrozumiałem inaczej. Chciałem go wysłać do ginekologa. Może. Nie do ginekologa, do tego, do urologa.
Chcę nam powiedzieć coś na pracę, nie wiem, bo ona jest taka bardzo... Dużo agresji jest w niej.
Ej, ale jest super. Teraz jak już wiem, co, na co patrzę, co niestety, co mi chwilę zabrało...
No powiedz mi, co to jest to.
To jest łyda. To jest taka duża łyda na pierwszym planie i są mięśnie na tej łydzie.
Ta perspektywa nie działa, ale reszta jest
ale
spoko.
Ale super, dobra. I ostatni fanart na dziś. Jakub Nawara z dedykacją dla Radka.
Może jakiś inny jednak.
Ale to Pietrek, Piłeczka i Salceson.
Myślę, że trochę zaniżamy poziom mimo wszystko, więc...
Tak? Kolejny?
Tak. Przepraszam, Jakub, ale... Nie.
Okej, to kolejny fanart, autor Jakub.
Narysowałeś 3 figury w Paincie, to jest troszkę za nisko.
Też tak zaczynałeś pewnie.
Pokażę, jak miałem 3 lata.
No może Jakub ma!
No to trzymam kciuki, że się rozwiniesz. No dobra, to Jakub jeszcze. No.
Jakub Golden. To jest fanart, który jest kolażem. Jest jeż z jabłkiem na grzbiecie i nożem. I mamy napisane tak. Bohater, na którego nie zasługujemy, ale go potrzebujemy. Śmierć jabłko niesie. Coming soon.
Okay.
I tu jest dużo elementów. I
mamy zdjęcie...
Gerarda Butlera z
kanapy Ingmar z Ikei, tak? I regału Tormund.
I ostry tutaj widzę.
Jest tam Batman.
I Witadek płacze, tak mi się podoba.
To znaczy, że wiesz, że pewnie jest jakiś regał Tormund.
No to jest ten. Biały, taki możesz dokupić dodatkowe segmenty.
Biały to zawsze był regał Billy.
Billy, no to może być i Billy, no. I tam na ścianie są rzeczy, tak? No
jest mocny Snyder Cut.
Jest Snyder.
A jest ten, jak mu tam...
Jest 300, jest Watchmen, tak?
Night Owl. To są filmy z Snydera.
No,
Snyder Cut taki.
A tu to jest Snyder? Bo to jest taka tarcza do rzucenia rzutek. Jest jakaś twarz, ale...
Nie, to jest ten... Walter Hamada. To jest Mieszkanie zegara Snydera!
Jest, mamy to!
Ma Waltera Hamady na tarczy do rzutek.
Tak, dlaczego Zack Snyder ma kanapę Ingmar?
Ej, ale to jest...
Bo jest wygodna, ścianie. Jak rzeczy z Ikei.
I sugerujecie, że ten jeż idzie na Waltera Hamadę?
Jest jeden problem. Jest jeden problem w tym, że to jest mieszkanie Zacka Snydera. Jest białe. Jego mieszkanie powinno być czarne, mroczne. Ja tu widzę... Duże
gargulców brakuje.
No ale właśnie widzicie, ja tu widzę taki bardzo mocno doświetlony pokój. Pewnie są duże okna, światło wpada.
Może to mieszkanie jeża. Zobaczcie, że czuję się jak w domu.
Ale kto byłby fanem Snydera i ustawiał takie obrazki w tak oświetlonym pomieszczeniu?
No jest.
Jest to trochę niespójne, Jakub, więc...
Nie, wątpliwe. Nie działa.
Jakbyś... No, dobra, no dobra, to skończyliśmy. Skończyliśmy to Q&A. Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze i że teraz pójdziecie oglądać Cartoon Network, bo poleciliśmy wam całą masę dziwnych seriali.
No, wybaczcie, że nie było w środę odcinka, ale no, nie mieliśmy jak nagrać. Generalnie no, trochę nas jakby... To były bardzo ambitne plany, żeby nagrywać i w środę, i w sobotę. Czasami to może nie wyjść, tak, biorąc pod uwagę nawał innych obowiązków. Zresztą generalnie plan jest taki, żeby w środę były troszkę krótsze i luźniejsze te Q&A, natomiast w sobotę
to
będą...
to było bardzo merytoryczne.
W sobotę będą takie bardziej korowe.
Najbliższą środę może również nie być. Wszystko zależy od Comic-Conu. Bo jeśli się okaże, że Comic-Con zaleje nas taką ilością informacji, że na cały tydzień będziemy mieli, no to będzie to miało jednak priorytet przy nagrywaniu nad Q&A. No. Więc tak, może się okaże, że
w przyszłym tygodniu
będzie.
Jeszcze na dodatek 2/5 napisów mają urlop, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale na sobotę na pewno Q&A zrobimy, będziemy je nagrywać jeszcze w ten weekend.
W ogóle zaczyna się okres urlopowy, możemy być troszkę luźniejsi.
Znaczy, materiały będą codziennie, ale już niekoniecznie dwa Q&A w tygodniu, więc...
Ale nie martwcie się, pytania nie zginą. Będziemy systematycznie się przez nie przedzierać i udzielać naszych merytorycznych odpowiedzi. Więc dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeśli mimo to nie zniechęciliście się i chcecie nam zadać jakieś pytanie, to napisy końcowe.pl/heist. Jeśli chcecie wysłać nam fanart i nie przeraża was długi czas oczekiwania w kolejce, to napisy k@gmail.com. Jeśli wysyłacie nam fanarty innymi kanałami, to sorry, ale nie, bo już jest tego za dużo, byśmy to ogarniali, tylko te z maila biorą udział w pokazach. I to w sumie tyle chyba z ogłoszeń parafialnych. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej Napisy Końcowe. Trzymajcie się. Cześć.